5, 4, 3, 2, 1, 0.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Wnusiem w sercu Mazur. Przejdź przez wrota Memłaka i zanurz się w historii.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
W Fortunie dzięki BetBuilderowi możesz łączyć wiele zdarzeń z jednego meczu. A od teraz BetBuilderowe kupony możesz grać bez podatku. Oferta tylko dla pełnoletnich.
Guarana proteiny kofeina. Dermika. Męska pielęgnacja w luksusowym wydaniu.
Zobacz prelekcje z udziałem czołowych postaci ze świata muzyki, kina, komedii i mediów na kongresie Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
Dzień dobry, mój szanowny, drogi kolego.
Dzień dobry, moja szanowna, droga koleżanko. Witamy Was serdecznie z pięknego, słonecznego Sztynortu.
Oj, tak pięknie jest, tak słonecznie. Szkoda, że Wy tego nie możecie zobaczyć. Leje od rana. Bardzo trudno się wstawało, bo to spanko to by jeszcze tak wjechało, wiesz, tak jak jest jesień, jest kocyk, ciepła kołderka. No ja wiem, ale dzisiaj to tak jesiennie trochę.
Ale naprawdę pogoda wytrzymała do naszego w sumie wyjazdu. Dzisiaj się popsuła, więc nie będzie nam żal wracać po prostu. Ale pierwsze 3 dni petarda.
Chociaż jak przyjechaliśmy, to padało.
Jak ja przyjechałem, to nie padało.
Aha, no wiesz, ja jechałam ze wszystkimi autokarem, żeby się zintegrować, a nie tak jak ty.
Ja rok temu jechałem i już się zintegrowałem, więc w tym roku nie musiałem. Ale ja mam takie pytanie, czy w ogóle dzisiaj była jakaś zielona noc? Smarowanie klamek pastą, jakieś pukanie po drzwiach?
W pensjonacie nie. Ty też spałeś w pensjonacie, tak. Nie wiem jak na łódkach.
To... Przyjdą tutaj chłopaki z Soszali, oni spali tam na łódkach, więc możliwe, że tam coś się działo. No wypadałoby, żeby na zakończenie kolonii była taka tradycja jak zielona noc. Bo zawsze tak bywało kiedyś.
Bywało. Wszystkie zielone szkoły, jakieś pranki się robiło i różne takie, w zależności od wieku. No nie? Inaczej
tak.
Jak się miało 12 lat, inaczej jak 17. Potem był przypał na zebraniu u rodziców. Wtedy nie było jeszcze Librusa, to wiesz, rodzice raz na kwartał się dowiadywali, o co chodzi.
No moi co miesiąc, bo chodzi na wywiadówki. Oj. Wszystkie, bo musieli.
Gdzie? Co miesiąc? Co miesiąc miałeś wywiadówki?
Tak, zebranie było co 3, a wywiadówka była co miesiąc.
To ja nie wiem, do jakiej tak, tu szkoły chodziłeś.
No, do bardzo dobrej. A powiedz mi, Ola, czy ty odpoczęłaś w Sztynorcie?
Odpoczęłam. Kocham aktywności wodne, wszelakie, więc supy, łódeczki, jedna, druga, trzecia, skuter wodny, nawet z pewną dozą niepewności i nieśmiałości wsiadłam, nie spadłam, więc sukces. I to po prostu, wiesz, w połączeniu z tym słoneczkiem to dało taki chill, taki relaks. No, także ja odpoczęłam,
ja
i wiem jak ty.
O aktywności wodne to jak najbardziej kąpiel. I tutaj się kończy moja aktywność wodna, więc ja unikałem jak tylko mogłem wody.
Dlaczego?
Bo nie jest to jakby moje hobby. No. Były tutaj ciekawsze zajęcia na lądzie, zdecydowanie. I oddawałem
jakie?
Się...
Czytanie książek.
Spacery, o. Spacery.
Teraz bardzo popularne są spacery z taką apką, która wyłapuje śpiew ptaków. I jeden z moich kolegów z portalu ma właśnie taką apkę zainstalowaną. Tak? Okej. Okay. I on faktycznie, siedziałam z nim na łodzi, on łapał te, wiesz, tutaj mówi, o, tutaj to jest taki ptak, tutaj taki, taki. On był tym faktycznie zajarany. To jest takie, mam wrażenie, typowe hobby milenialsów.
Nie wiem, czy typowe na milenialsów, ale bardzo fajne. Polecam wszystkim. Nie podamy nazwy tej aplikacji, ale łatwo ją bardzo znaleźć i naprawdę działa rewelacyjnie. Podaje zarówno polskie, jak i łacińskie nazwy ptaków i można sobie zobaczyć, że naprawdę ciekawe okazy krążą w waszej okolicy. Ja przez chwilę byłem... Brałem udział przez chwilę, przez przypadek w regatach, ponieważ razem z Tedem postanowiliśmy się z nich wymiksować i dogadaliśmy się tu z chłopakami, że oni nas wezmą na motoróweczkę, popłyniemy sobie na jezioro i będzie fajnie. I nagle nie wiadomo kiedy, na środku jeziora doszło do abordażu. Przypłynęła łajba piracka, z której zszedł Krzysztof Pieszko, Hubert Kłoda z operatorami i z fotografem i stwierdzili, że ta łódka będzie łódką komentatorską. Więc my bardzo szybko skontaktowaliśmy się tutaj z włodarzami, którzy przypłynęli po nas szalupą ratunkową i nas zabrali ze środka jeziora, z tej łódki, na której my mieliśmy wypoczywać. Ona została zaanektowana do programu na żywo i to było takie dosyć dziwne, bo w pierwszym wejściu byliśmy na tej łódce jako eksperci, a w następnym już nas nie było na środku jeziora. I co się stało z Tadej z Wowuniem, ale słuchajcie, żyjemy.
No, słuchaj, ty żyjesz. Tedego tutaj nie ma.
Żyje, tak jak obiecał, napisał SMS-a, jak dojechał, więc wiemy, że jest...
O, to takie słodkie, napisz SMS-a, jak dojedziesz, to no. Wiesz, zawsze z mamą, tatą się kojarzy.
No słuchaj, no, żebym mógł spokojnie zasnąć, musiałem wiedzieć, że on jest cały i zdrowy w Warszawie. No, był moim towarzyszem doli i niedoli. Wszędzie chodziliśmy razem, we dwójkę, całymi pierwszymi dwoma dniami. No, a wczoraj byłem taki trochę osierocony.
No byłeś, widziałam, taka łezka się wokół
No, pociła. Nawet teraz się trochę wzruszyłem.
O. No ale właśnie, podsumowując ten sztynort, oczywiście będziemy jeszcze podsumowywać do godziny 8.50 sztynort. Ale uważam, jak to jest z twojej perspektywy? Bo moim zdaniem super, że w ciągu roku nasza ekipa tak bardzo się rozrosła i mam wrażenie, że ta integracja przebiegła chyba tak, jak miała przebiec, czyli że...
Ale nie mam żadnego pojęcia, czym się zajmują, tylko wiem, że są w naszej grupie ogólnie medialnej zero, ale czy to są graficy, czy to są ludzie z portalu, czy to jest ktokolwiek od telewizji, nie mam żadnego pojęcia. Rozmawiałem z ludźmi, było bardzo miło i znamy się, ale nie wiem, czym się zajmują.
I pewnie nie pamiętasz ich imion, no bo to...
Nie, nawet nie staram się tego zapamiętywać, to nie ma najmniejszego sensu. Jest takich kilka osób, które znam w kanale zero od dwóch lat. Nie wiem, jak mają na imię.
No to myślę, że nie wiem. No nie wiem, czy to dobrze, że się przyznajesz.
Dlaczego? Po prostu każdy gdzieś w swojej głowie, w moją głowie ma jakąś ksywę, którą ja, po której go kojarzę i na przykład, albo ktoś wiem, że ktoś ma jakąś ksywę, po prostu tak na niego wołają, ale ja już nie pamiętam.
Aha, typ od socjali.
Na przykład. Drugi typ od sociali, trzeci typ od sociali. Nie akurat sociali wszystkich znam, bo często z nimi mamy do czynienia, ale są takie osoby, które, wiesz, masz bardzo rzadko kontakt po prostu. Są gdzieś wyżej w strukturach i kojarzycie się, cześć, cześć, ale no ja nie wiem, jak się nazywają.
A po dwóch latach, no to trochę już wstyd by było zapytać, a ja, jak ty właściwie masz na imię?
Bo... Dokładnie tak.
Zapomniałem.
Wszyscy ci, którzy są podpisywani w naszych scenariuszach, miniaturkach, socialach, oczywiście wiem, no bo teraz czytasz to nazwisko, że zapamiętujesz, ale przy 120 osobach, słuchajcie, w jednej firmie, które tu przyjechały.
150 chyba stanął, mówił. A, okej.
Okay. I 150 ogólnie. No naprawdę, żeby każdego z imienia i nazwiska o każdej porze dnia i nocy znać, no nie jest łatwe, ale super, że ta rodzina jest większa, bo jest nas dwa razy więcej niż rok temu. To jest coś niesamowitego.
Tak.
Jeżeli za rok będzie nas jeszcze raz więcej i będziemy tak logarytmicznie się powiększać, to w pewnym momencie będzie nas tak dużo, że nie będzie miejsca takiego na świecie, do którego będziemy mogli pojechać.
Nie no, sztynort się rozrośnie razem z nami.
Antresole zrobią po prostu. O. Jeszcze jeden poziom tego wszystkiego.
Łóżka piętrowe dodadzą, szczególnie na łódki, to tam jest dużo miejsca.
Na wodzie są piętrowe łóżka.
A, ja tam w ogóle nie byłam. Widziałam tylko
domki
z zewnątrz. Po poranku to trzeba pójść się spakować, pójść na śniadanie i potem... Do autokaru idzie większość.
Ja się spakowałem przed porankiem.
To której ty wstałeś?
6.
Aha. I udało ci się.
No ale co to spakować się? No bez przesady.
No dobra, ale ty jesteś facetem, no to też trochę inaczej.
No właśnie, pyk, 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 brudy do brudów, czyste do czystych, pach.
Tak. Jo. Zastanawiam się, czy my sobie tutaj musimy trochę sami kontrolować czas, a jest 7.12, więc to oznacza, że już chyba powoli możemy naszych pierwszych gości zapraszać.
Tak, bo będziemy dzisiaj po prostu pokazywać wam, jak wyglądają po bojach trzydniowych nasi pracownicy. Zaczniemy od działu social media i zobaczymy, czy chłopaki mają tyle samo werwy, co w poniedziałek. Wydaje mi się, że może być trochę mniej tej energii, ale to są bardzo mili, sympatyczni ludzie, którzy klikają w te telefony i różne inne urządzenia i tworzą dla was treści, które oglądacie na Instagramie, Facebooku, TikToku, no klasycznie po prostu wszędzie.
Ale ja nie wiem, czy ty im właśnie nie pocisnąłeś, bo jak mówisz o kimś, że ktoś jest miły i sympatyczny, to są te najgorsze komplementy, które możesz powiedzieć. Jak nie masz o kim co powiedzieć, to mówisz, no taki miły,
ja
sympatyczny.
Jak ktoś jest miły, to jest miły. Jak ktoś jest sympatyczny, to jest sympatyczny. Nie ma w tym żadnej ironii.
No, panowie, no, ja zaraz tak uważam. No. To czatersi muszą się wypowiedzieć.
Tak.
Ej, bo myśmy się w ogóle nie przywitali z czatersami.
Ja przywitałem się pisząc, ale mogę się przywitać jeszcze słownie. Witam was, kochani, serdecznie.
Dzień dobry, ja też was witam jeszcze serdeczniej.
To co, zapraszamy naszych wspaniałych chłopaków z Soszali?
Zapraszamy, zapraszamy.
I ja się przesiadam.
Tak, tutaj musimy zrobić pewien przeskok.
Chyba tak.
Chciałem zapytać, czy Aha. Przejście, czy po prostu od razu już jesteśmy?
Co, nie, od razu jesteście, to jest telewizja na żywo, mój drogi.
Tak,
to,
czy my wiesz, jesteśmy na żywo,
tak. To nie jest mediach, tak. Wiesz, że pek to
i to się zmontuje, to się wytnie,
To jest telewizja, kochany.
A to może przedstawimy, tak, Mikołaj Macek, Kamil Kamecki, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, czy dzień zły?
Dzień bardzo dobry.
Uważam, że dzisiaj bardzo dobry. Ja będę musiał mówić troszeczkę głośniej, bo jeszcze mój głos nie
domaga. Regata cię przywiało.
Mazurska chrypa tak zwana.
Tak.
Powiedz, Mikołaj, czy kiedykolwiek, kiedy szedłeś do pracy i w social mediach, myślałeś, że będziesz musiał zamówić szpilki w męskim rozmiarze?
Wydaje mi się, że nie. Chociaż może takie pomysły kiedyś się pojawiły.
Tłumaczę już, o co chodzi. Po prostu razem z Mikołajem oraz wtedy robiliśmy taką rolkę, w której sprawdzaliśmy, czy da się prowadzić w szpilkach samochód. No i żeby można było to zweryfikować, to trzeba było zamówić szpilki w naszym rozmiarze, tak. Czyli 47. No i tym się zajął właśnie Mikołaj. I jeżeli kiedykolwiek twoja kobieta sprawdzi historię wyszukiwań na portalach aukcyjnych, może być zakłopotana.
Słuchaj, to nie dla mnie, to dla kolegi.
Muszę to sprostować, bo szpilki zamawiał Piotrek Nałęcki, a ja robiłem rolkę.
Aha, czyli to Piotrek ewentualnie kiedyś może mieć problemy, jak mu ktoś to wyciągnie, że kupił te szpilki. Ale słuchajcie, nie da się. Po prostu się nie da.
Nie prowadziłam w szpilkach chyba nigdy, bo szpilek nie noszę, tym bardziej w rozmiarze 47, także ja tu nie jestem ekspertką, myślę, że ty masz więcej doświadczenia w takim razie tej materii.
To też dziwnie zabrzmiało. Słuchajcie, ale to nie tylko tak, że chłopaki w social mediach zajmują się pierdołami, bo robią też naprawdę ciekawe rzeczy, ponieważ każdą rozmowę, każde wydarzenie trzeba odpowiednio zajawić, potem trzeba wyciąć z nich rolki,
tak,
żeby to szło gdzieś przez internet. Jak dobieracie właśnie te treści, które ewentualnie wycinacie po rozmowie?
Kamil, może byś chciał się wypowiedzieć?
No dobieramy je na podstawie naszego wyczucia tak naprawdę, bo wiele programów, czy też programów na żywo promują po prostu przez te krótkie formaty bezpośrednio z nich, czyli gdzieś tam na naszą czutkę dobieramy te rolki, które później idą w social media i bardzo często tak wygląda, ale no też robimy zapowiedzi programów, czyli wcześniej musimy wymyślić jakieś rolki, czy to z prowadzącymi, czy to my musimy je nagrać. W jakichś ciekawych konwencjach różnych, nie tylko takich, że ktoś wychodzi i mówi, o, jest program o 20, tylko trzeba użyć jakiegoś hooku, trzeba zrobić to na jakimś patencie, żeby to po prostu...
Jeżeli nasi widzowie nie wiedzą, co to jest hook, to jakbyś mógł tłumaczyć.
To jest...
Odgłos wybuchu granatu.
Tak.
To a też... jesteśmy blisko granicy.
Tak. Tak. Ale w tym przypadku hook to jest...
Najbardziej viralowa rolka, która już lata po sieci, i musimy ją dać na sam początek rolki, żeby wpadła w ten...
Nie, no inaczej, to nie tak.
Skrolujesz sobie sociale, to sprawi, że przestanie scrollować.
Tak jest.
Dokładnie.
To jest taki element w rolce, który właśnie ma spowodować to, że się zatrzymasz, a nie przeskrolujesz. Czyli to może być, nie wiem, skoczenie w kadr, to może być użycie właśnie jakiegoś huku wizualnego na zasadzie, że wycięcia jakiejś, na przykład jak ktoś upada... I dajesz tam początek rolki.
I potem trzeba całą obejrzeć, żeby zobaczyć dlaczego.
Tak, dokładnie. Więc
a oglądają?
Z multum. Oglądają, no jak najbardziej. No, te nasze wyniki, no możemy się nimi pewnie pochwalić, no bo jeżeli chodzi o media, no to myślę, że na tle innych mediów, no to są całkiem, całkiem dobre.
A która platforma najlepiej żre aktualnie? Facebook, Instagram czy TikTok?
Bo jeśli chodzi o
Instagram. Na Instagramie jednak jesteśmy takim pionierem dla mnie osobiście.
Hegemonem.
I na Instagramie ciekawostka, mamy obecnie 666 followersów.
Tysięcy.
Tysięcy, oczywiście. Dziękuję.
Nie, 666.
Tysięcy, dokładnie. Dziękuję za sprostowanie, tak jest. Tysięcy. Proszę bardzo. Warto nadmienić.
To jest bardzo ładna tutaj...
Szkoda, żeby się
ładny wynik.
No,
nie,
szkoda,
nie, my chcemy więcej.
Chcemy więcej.
Ciśniemy oczywiście. Po milion.
Więc zachęcam wszystkich do obserwacji.
Kto jeszcze tego nie zrobił.
No, tak jest, kto jeszcze tego nie zrobił.
Ale wiecie co, ja się tak zastanawiam, no bo jednak naszym głównym medium jest YouTube, a największe uzyski, nie wiem czy to się tak mówi w socialowym świecie, mamy z Instagrama, więc to chyba ta dywersyfikacja ładnie idzie.
Wydaje mi się, że przełożenie samej oglądalności na YouTube z mediów społecznościowych jest... ono tak...
Ono ciągle rośnie.
Ciągle rośnie.
W sensie ciężko ten trafik po prostu przekierować z jednej platformy na drugą.
Bardzo kiepsko, bo w ogóle platformy nawzajem nie wspierają tego.
Bo konkurują ze sobą.
Instagramowi nie zależy na tym, żeby wychodzić na inną platformę, oglądać dalej. I odwrotnie. Samo z YouTube'a, z rolek na Instagrama, no oni jednak chcą, żebyśmy zostawali na ich platformach, więc to nie jest takie proste, ale no te rolki zasięgowo, żeby wypromować jakąś osobę, jakąś rozmowę, no działają.
No tak, tak.
Ale jak załączasz link na przykład, powiedzmy na stories, to automatycznie tnie zasięgi, jeżeli wrzucasz właśnie do YouTube'a czy na portal?
To jest, mam wrażenie, taki miejski mit. W sensie nikt tego nie był w stanie nigdy sprawdzić, ale gdzieś on się pojawia, jest powtarzany powszechnie, ale tak naprawdę
pytam.
Nie mamy twardej odpowiedzi na to gdzieś zapisanej, czy ktoś z mety
nie badali.
Nigdy na to nie odpowiedział.
Naukowcy amerykańscy się temu przyjmują.
Każdy to robi i to jest jedno narzędzie, gdzie można po prostu w efektywny sposób ten link podać widzom, więc no nawet jakby ucinało, to i tak trzeba to robić.
A jak to jest z naszymi odbiorcami i hejtem? No bo ten temat jest, wiadomo, bardzo, bardzo mocny. Bardzo dużo mam wrażenie, w ciągu ostatnich kilku lat się mówi o tym, żeby uważać na te słowa, żeby jednak nie dobierać ich w taki sposób, który mogłyby kogoś urazić i tak dalej. Wiecie, i zastanawiam się, czy wy spotykacie się, jak przeglądacie te wszystkie komentarze, z dużą liczbą hejtu kierowaną w naszą stronę ogólnie? Czy powiedzmy, no w ostatnich miesiącach jest tego mniej? Pomidor?
Słuchają.
Może nie pomidor, nie pomidor. Oczywiście hejt jest, odbędzie zawsze, tego nie unikniemy. W naszym przypadku staramy się nie zwracać na niego uwagi i iść dalej po prostu.
Dobra, ile jest łącznie zbanowanych użytkowników na wszystkich naszych socialowych platformach?
Nie ma.
Nie banujecie nikogo? Nie. Czyli każdy może napisać, co chce.
Tak. Tylko nas banują.
Ewentualnie to Instagram lub inne medium samo ukrywa komentarze, które zawierają słowa, które te platformy nie pozwalają używać.
Zgadza się.
Zgadza się.
Chociaż no nie ukrywam, że czasami mam ochotę na X-ie kogoś zbanować, ale no nie posunąć mi się do tych kroków.
Nie. Daję wolną rękę.
Bo jeszcze nie rozmawialiśmy o X-ie. Właśnie chciałem spytać, czy w doborze treści, promocji, rolek, jednak trzeba robić inaczej pod każdą platformę? Czy to, co zażarło na Instagramie, zażre na Facebooku albo na TikToku, czy odwrotnie? Jak to wygląda? Czy trzeba jednak te treści dywersyfikować pod dane social media?
No X jest na tyle ciekawą platformą, że tam jednak część rzeczy nie jest publikowana, tak jak jest to na Instagramie, gdzie jest tam więcej rozrywki. X jest takim bardzo ciekawym informatorem, lecz ja staram się zawsze, kiedy tłumaczę, jak publikujemy na mediach społecznościowych, mówię, że publikujemy w linii, czyli lecimy wszędzie. Facebook, Instagram, X i TikTok.
To samo w zasadzie.
Prawie wszystko.
I jeżeli ktoś zażre na TikToku, to jest pewne, że zażre gdzie indziej, czy kompletnie nie?
Kompletnie nie.
Ale występuje ta koincydencja bardzo często. Jeżeli coś idzie dobrze na Instagramie, czy na X-ie, no to bardzo często idzie dobrze po prostu wszędzie. I to w znakomitej większości mam wrażenie, że występuje jednak.
Pracuje ze mną i się nie zgadza czasem. To jest ciekawe.
A to tak można?
Można.
Kanale Zero, każdy może mieć swoje zdanie.
Dokładnie. Tak.
O, to dobrze, to ja dzięki, że tak można. Nie wiem.
No, można.
Trochę pracuję. Słuchajcie, powiedziałam trochę o hejcie, a zastanawiam się też w drugą stronę, czy dużo jest takich komentarzy, że ej, słuchajcie, kierowanych do was, słyszę, ale robicie super robotę i czy was to motywuje?
Dobrą robotę robicie, chłopaki.
Czy raczej wy jesteście trochę takimi szarymi eminencjami i jak wiecie, dostajecie feedback to na przykład od nas, tak? Że ej, kurczę, super zmontowaliście tę rolkę. Czy jednak zdarza się tak, że użytkownicy doceniają i widzą też waszą pracę, tak? Widzą, że nawet wybranie takiego hooka, który jednak przyciągnie tę uwagę, kiedy mamy ten zalew treści, to jest często nie lada wyzwanie. No chwalcie się, panowie.
Myślę, że
czasami... Tam i ciebie chwalą.
Czasami zdarzy się, tak, jak robimy coś śmiesznego, to zdarzy się taki
no bo
fakt.
Wy te głupie pytania zadajecie rano.
To też. Już teraz nie
zdajemy. Jakie głupie pytania?
Wiesz co, ja jestem bardziej na backstage.
Po rozmowie politycznej zawsze jest taki krótki quiz z gościem, z jakimiś dziwnymi pytaniami, które właśnie...
Ale one nie są głupie, nie ma głupich pytań.
Tak, tylko głupie odpowiedzi. Ale no, zdarza się tak, że czasami ktoś doceni nas w komentarzach, naszą inwencję twórczą, ale no też równie często jest to ten komentarz na drugim biegunie tych emocji naszych widzów, więc no, to było różnie.
Gorzej, jak się pojawią jakieś błędy, no to wtedy jest tak. Nieciekawie.
No, ale poczekaj.
Ale przy takiej ilości publikacji, no nie da się, każdy człowiek się pomyli, prawda?
Oj, pomyli się, potem wyda jakieś oświadczenie, przeprosi i idziemy dalej. Płyniemy z prądem. Jesteśmy w końcu na Mazurach.
Nie myli, kto nic nie robi, taka jest prawda.
Tak jest.
I właśnie gadamy tutaj o superlatywach, o blasku, o chwale, o wielkich uposażeniach płynących z waszej pracy. A jakie są najtrudniejsze właśnie rzeczy w tej robocie? W pracowaniu w social media? Co jest najtrudniejsze? Jeżeli ktoś nas ogląda i na przykład chciałby się tym zajmować i sobie myśli, kurde, no będę sobie wrzucał rolki, będzie super. No to co jest najtrudniejsze?
Według mnie najtrudniejsze jest teraz bycie takim interdyscyplinarnym w social mediach, bo to jest zupełny must have. Mam wrażenie, że trzeba umieć nagrywać, umieć montować, umieć pisać, umieć publikować, umieć komunikację.
W skrócie musisz być multiinstrumentalistą tak sociali. W teorii jesteś operatorem, montażystą, wydawcą, bo to wszystko samemu trzeba sprawdzać.
Wydawców od razu w sumie również, no był. Tylko social mediów.
Wrzucać do internetu.
Ej, to zobaczcie, jesteśmy na Mazurach, sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem, to taki dalej oddaje waszą pracę.
Dosłownie. Wspaniała metafora.
I płyniemy od 3 dni.
Cudownie.
I tak płyniemy od 3 dni.
Wzruszyłam się.
Cudownie.
Łyska mi się wokół kręci, no bo dopiero kolejny raz to za rok będzie, można tak powiedzieć.
Tak, chyba tak. Ale no chyba, że prywatnie też możemy zawsze tutaj przyjechać.
Ale wiesz, prywatnie, ale jednak z naszą wielką, zerową rodziną, no to spotkamy się pewnie w Sztynorcie za rok. Tak. No mam taką nadzieję przynajmniej.
Tak. A co robicie w sytuacji, w której danego dnia są 2 lub 3 programy i każdy z prowadzących chciałby, żeby jego program był najbardziej trendowany, lansowany na naszych socialach i jeszcze się odzywają ludzie z portalu i mówią, ej, fajny artykuł napisałem i byście tam podpromowali. Jak tutaj decydować, co...
Jeszcze zlokowań dodam.
Rozumiem, że Robert Mazurek tutaj oczywiście wysuwa się na czoło peletonu i on ma, że ten pierwszy
ja
spot, ale
bardzo,
kto ma drugie
bardzo
miejsce?
Krótką, bardzo fajną odpowiedź na to. Dowozimy.
Dowozicie?
Dowozimy.
Ale nie przyglądasz naszych socjali?
Oczywiście.
Nie zawsze dowożą.
Staram się ustawić całemu zespołowi priorytetyzację zadań, co jest ważne, co jest mniej ważne. No i w ciągu dnia realizujemy zazwyczaj całość. Jesteś z tego zadowolony?
No tak, no zależy od dnia, no ale zazwyczaj tak, no w 95% myślę, że tak, no tych tematów jest multum, no bo tutaj WW nie jeszcze nie dodał, ale są jeszcze lokowania.
No tak.
Są jeszcze, robimy właśnie jakieś treści newsowe, więc tutaj wachlarz tych treści jest naprawdę szeroki, który dodajemy i to też jest tak jak Krzysztof Stanowski mówi, że materiały na YouTubie są nie do przerobienia dla przeciętnego widza, dla każdego widza tak naprawdę wszystkie, no to treść w naszych social mediach również, bo publikujemy ich taką ilość oraz taki przekrój, że no podobnie to wszystko działa.
No to ile jest mniej więcej dziennie publikacji na naszych socialach?
30.
30.
Naprawdę? 30?
Od 20 do 30, zależy od dnia, nie?
Ale mówicie o samych stories, czy o
rolkach
i zdjęciach?
No w piku mieliśmy jednego dnia 47 rolek opublikowanych.
To pewnie rok temu przed wyborami.
Chyba tak.
No bo strzeliłam w ciemno.
Oczywiście liczbę zapamiętałem, ale nie pamiętam wydarzenia.
Nasze portale, nasze sociale, zobaczy 47 rolek jednego dnia, to jednak algorytmy decydują, którą komu pokażą. Więc tak naprawdę ktoś może obserwować nas i zobaczyć tego dnia 3. Bo Instagram zdecydował, że
tak, ale
właśnie tak będzie.
Algorytm potrafi później odświeżać i widzisz rolkę tam sprzed kilku dni, to pewnie wam się pojawiło, nie? Że...
Albo kilku tygodni, bo na przykład ktoś skomentował, bo ktoś inny na to trafił i ona się znowu wybija,
odświeżyła,
prawda?
Dokładnie.
Najczęściej tak jest na YouTubie, kiedy YouTube na głównej wywala coś sprzed 8 lat i ludzie piszą, algorytm mnie to przeprowadził, czemu to mam na głównej?
Dokładnie. A te komentarze najlepszy. Jeszcze to podbiją i reszta ludzi to widzi, nie?
Tak. YouTube jest najlepszy w wykopywaniu takich rzeczy z czeluści, z odmętów internetu.
Tak, zdecydowanie.
A czy WW nie wspomniał o szybkich strzałach, o tych pytaniach? Nie niektóre poszły viralem. Pamiętam chociażby Annę Marię Żukowską odpytywaną z tablicznym
nożem.
O, to ty ją odpytywałeś!
Tak.
Panią poseł.
Słynne pytanie.
Okej. Słuchaj, czy ty tak po ludzku masz taką satysfakcję, ej kurde, udało się, ale nie mówię o tym, że udało się kogoś ośmieszyć, bo absolutnie jakby w to nie idziemy, tylko że udało się, że się na przykład coś wybiło, bo jakieś pytanie zostało zadane w taki sposób, czy ta odpowiedź była na tyle zabawna i potem wyświetlania idą w miliony i ty myślisz sobie, kurczę, dobra robota.
Jestem gość.
Nie, to tak nie wygląda. W tym przypadku szczególnie nie mam tej satysfakcji, ponieważ to była taka dosyć droga na skróty. Bo wiemy, że takie pytania były zadawane innym politykom, oni na nie nie odpowiadali, później to robiło viral. No ale gdzieś tutaj troszeczkę spontanicznie podjęliśmy tą decyzję też, że to pytanie mogłoby pójść. Nikt się w sumie nie spodziewał, że pani Anna Maria Żukowska na nie nie odpowie, tak? No bo to jest wiedza z zakresu klas 1-3 gdzieś tam, więc no nikt nie miał też takiej intencji, no ale...
Kiedyś po tych pytaniach, po zakończeniu programu, kiedy wyłączyły się kamery, podszedł jakiś właśnie z tych interlokutorów i powiedział, ej, no takich pytań to mi nie zadawaj, kolego, halo.
Nie.
To... Albo nie dawajcie tego.
Zazwyczaj spotkałem się z pozytywną opinią po.
Tak, zawsze. Nie. Nawet pani Anna Maria Żukowska po, ja mówię, no... Przepraszam, że tak wyszło, mówię i tak nie skromnie. Ona, nie ma problemu, dziękuję ci, bo wszystko super i tak dalej. Nawet pani Anna Maria Żukowska po tym pytaniu była taka, więc...
Karolka zrobiła chyba 3 miliony wyświetleń.
No, na kilku platformach myślę, że można...
Premia poszła.
Na Instagramie pewnie ma teraz z 1,7 około, więc...
No to grubo.
Grubo.
I dzisiaj jesteście tutaj u nas, ale rozumiem, że jak skończycie rozmowę, to siadacie do telefonów, do laptopów i robicie soszale też jeszcze dzisiaj.
No tak.
Ja będę prowadził samochód, więc dzisiaj...
Czyli mobilne.
Ale i tak będziesz robić content. Tak. Robili, w sensie oni będą ciebie nagrywać, bo ty ręce
tutaj,
na
to robiliśmy świetny content, można nadrobić.
Można nadrobić, jak tak ktoś jest. Oglądał Shreka, to jest bajka dzieciństwa większości milenialsów, no to polecam filmiki panów kręcone właśnie z auta Mikołaja.
Już za chwilę wjedzie do nas Kajetan z przeglądem prasy.
On już się rozgrzewa.
Ale jeszcze ostatnie pytanie. Czy tu w Sztynorcie rano, jak się obudziliście, sprawdzaliście, czy aby coś nie wrzuciliście w nocy na szaszale?
Albo czy Krzysztof Stanowski czegoś nie opublikował?
Mikołaj.
Na swoich?
Przyznam się, nie patrzyłem.
Nie, ja mam taką manię na trend, jeżeli chodzi o Instagrama kanału Zero, że ja sprawdzam go regularnie, po prostu, tak, nie wiem. Tak po prostu mam już takie zboczenie zawodowe. Tak, no i siłą rzeczy, tak, ja sprawdzam.
Nawet na urlopie?
Aby coś tam się nie zawędrowało.
Tak.
Patrzę teraz.
Panowie, dziękujemy wam bardzo. To byli nasi panowie z social media Mikołaj Pacak oraz Kamil Kamecki. Panowie, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Na swoim Rydwanie wjeżdża do nas
Kajetan Sługocki. Dzień dobry. Kajetan i jego prasa.
Po prostu wyciągnąłem...
To może ja ci oddam mój mikrofon i przechwycę sobie ten.
Wyciągnąłem Jana.
Albo może ja będę tutaj jakoś operował, bo zobaczymy. Daj, o. Żeby Kajtek mógł sobie
Słuchajcie,
tutaj gazetę.
Zapowiedzieliście przegląd prasy, a ja wam powiem, że naprawdę jak ja coś z tego uszyję, to będzie po prostu...
Kajtek, damy radę.
Wielkie święto, także nie wiem, czy zrobimy tutaj sesję Q&A, bo niby mam 10 minut do przewalenia. Ale słuchajcie, no mam takie wspaniałe periodyki jak poradnik domowy, jak ludzie i wiara, więc raczej tego nie będziemy może dotykać, chociaż...
Odkrywasz czeluście tak. prasy kolorowej. Tak, dla mnie. Nie znałem tytułów tych periodyków.
To po prostu prasa kolorowa, jaką dostałem od Jana, no to po prostu podejrzewam, że to, co zostało zakupione na Sztynort...
Janek czyta po prostu te gazety w wolnej chwili.
Jedyne, co uznałem, że możemy przeczytać, żeby nie zostać posądzonym.
Ale Ola, ty znasz tę gazetę, bo to konkurencja trochę twoja, prawda?
Ja znam, słuchaj, jak własną kieszeń.
Co z takich tytułów znalazłoby się być może na Zero Media? Zero.pl. Przepraszam.
Artystka o wielkim sercu, ale tutaj myślę, że jeżeli chodzi o panią Stanisławę, to właśnie taką artystką była.
Warto wspomnieć o pani Stanisławie Celińskiej, która zmarła już z dobre parę tygodni temu, ale tu jest podkreślane jej strona wiary i tak dalej, jak blisko była Boga i tego typu rzeczy. Natomiast ja zwróciłem swoje oczy, które zdążyłem zwrócić, kiedy tu chłopacy byli, zresztą mój team, można by powiedzieć, na wypowiedź Miśka Kotelskiego, który notabene w zeszłym roku był naszym gościem na kongresie, który już niedługo mogłem od razu zalokować. Sorry, stresuję
się. Kupujcie bilety, 27 czerwca, widzimy się na Turwarze.
Tak, zapraszamy serdecznie.
Stresuję się bardziej niezwykle, no ale to wiadomo.
Czemu?
A jakoś.
Udzielił się, znamy.
Udzielił się ci sztynorski luz?
Tak, ale to sztynorski luz to już dawno i nieprawda. To można powiedzieć, że przedwczoraj bardziej. A w każdym razie Misiek Kotelski przyznał się kiedyś do tego, że nie chciałby być na razie ojcem, ale w najbliższym czasie, jak możemy tu przeczytać, w tymże wspaniałym periodyku zostanie ojcem chrzestnym.
O.
Co w jego mniemaniu, jak tutaj możemy zacytować, zmieniło jego pogląd i kiedy tylko patrzy na tą małą dziewczynkę, której będzie niedługo ojcem chrzestnym, coraz bardziej myśli o tym, żeby zostać.
A ta dziewczynka to jest jakiś znajomych córka, czy to z rodziny?
Nie wiem, w każdym razie dziwne, bo dziwne, znaczy... Powiedziano tutaj w magazynie, znaczy on przytoczył, że ta dziewczynka ma na imię Rut.
Rut?
Ry-u-ty.
Rut.
Rut? Czyli... Może to jakaś literówka?
Nie, nie, nie. Proszę, tutaj mam nawet...
To, można... to jest takie angielskie można... imię Ruf, który jeszcze ma H na końcu. Więc... To jest spolszczona Ruf właśnie.
Być może, teraz ludzie tak lubią spolszczać. Natomiast słuchajcie, żeby nie...
Jessica przez G.
Żeby nie było tak tylko... Z jednego periodyku to szybko tutaj to, co wydaje mi się mogłem uszyć, to słuchajcie, jak ktoś ma problemy z wagą po 40, czy ktoś tutaj jest po 40?
Marcin?
Ja jestem, tak. Ja
ale Marcin mi nie wygląda na człowieka z problemami wagi, ale słuchaj, gdyby...
Z innymi problemami wagi, nie?
Gdybyś zauważył u siebie problemy wagi, no to jest 7 powodów, dla których możemy mieć problemy z wagą. Pierwsze to jest insulinoodporność. Pierwszy raz coś takiego się przeczytałem. Chociażby albo za mało kalorii, albo zbyt krótki sen.
To się zdarza, to często.
Ja dzisiaj na przykład.
Kanał Zero tutaj tak, mało się śpi.
Przyznam się szczerze.
Dużo pracuję.
Chattersom spałem tylko 2 godziny, także
czy to
można nadać snem.
Ale to rozumiem, że nie mogłeś zasnąć, bo myślałeś o tym, co będziesz mówił w poranku.
Tak, ja myślałem po prostu o wszystkim, co się wydarzyło w sztynorcie, a to, co się działo w sztynorcie, zostaje w sztynorcie.
Jak najbardziej, tak.
Chociaż tutaj muszę małą prywatę.
Ja
do wieczora jeszcze wycinałem inserty z poranka wczorajszego, gdzie gośćmi byli nasi graficy. I tak sobie po prostu nie miałem co wieczorem słuchać, to odpaliłem całość naszego poranka i po prostu byłem tak zachwycony słowami Tedego na mój temat, który w pewnym momencie powiedział, że Kajtek jest zajebistym ziomkiem i być może to teraz będzie jak takie własne lokowanie, ale Jaca też jesteś spoko ziomkiem i ja uważam, że sztynort jest pełen po prostu spoko ziomków, bo szczerze ja zawsze się bałem wyjeżdżać na takie wyjazdy samodzielnie, zawsze pomimo, że ludzie mówią, że o masz dystansik, super fajnie, to ja nie lubię postrzegać siebie jakoś tak nie wiadomo jak. Zawsze ten wózek, ta niepełnosprawność mi przeszkadzała, więc teraz jak się okazuje, że wystarczy tylko otworzyć gębę, tu ktoś pomoże, tam ktoś pomoże. Czułem się po prostu jak... No,
to prawda, jedna wielka rodzina.
Słuchajcie, w sztynorcie, w Kanale Zero ludzie nie oceniają. Naprawdę warto tu być i cieszę się, że jestem częścią tej ekipy, bo tu są zajebiści ludzie, tych, których nie widzicie i tych, których widzicie.
Woziliśmy
się... No bardzo, powiem ci, że oko cię trochę zaszkliło, sobie mi chyba też. No Kajtek, no dziękujemy ci za takie szczere wyznanie. Nie czarujmy się, no Kajtek jest dobrą duszyczką całego zespołu, wszędzie jest go zawsze pełno.
Wolałem takie wyznania niż
bardzo dobrze.
Wyznanie wiary.
I jeszcze chciałem wam powiedzieć, że poza tym, że właśnie Kajtek robi często bardzo przegląd prasy, nagrywa jakieś komentarze, to też jest członkiem działu social media, który tutaj przed chwilą siedział.
No. I to opiekuje się porankiem.
Tak.
Można powiedzieć, że Mikołaj jest moim szefem, także... Mogę ocenić szefa, że wystąpił fantastycznie, Kamil również. Ja tylko zaniżyłem trochę poziom, ale nie, za chwilę fantastycznie.
Siedzisz goście. Wyżej niż my, no nie to, zaniżyłeś poziom.
To na pewno, ale pierwszy raz widać mój sprzęt na poranku.
Tak, dokładnie.
Proszę podziwiać. W każdym razie za chwilę pobożni goście, ja dziękuję. Tyle, ile zdążyłem, to zrobiłem, niewiele zrobiłem, ale no te periodyki, kurczę, no jak czytałem, to naprawdę...
Słuchaj, no, nieważne jest co, to, tylko ważne jest kto. Dobrze, że
ważne
jesteś ty.
Z kim posiedzieliśmy, w miłym towarzystwie. Dobrze, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wam, dziękuję czatom i...
Dziękujemy bardzo. To był Kajetan Sługocki, a teraz jedziemy z portalem 0.pl.
Tak,
kochani.
Jedziemy z portalem, ale teraz ty musisz być chwilę animatorem, bo ja muszę wyciągnąć pewien rekwizyt. Rekwizyt, którym będziemy się chwalić. Ale dobrze, to się...
Musisz widać teraz ten... Panowie, śmiało zapraszam, zapraszam, zapraszam. Piotr Białczyk oraz Kasjan Owsianko, tak, portal 0.pl, ja? Czyli ci panowie, którzy więcej piszą niż mówią.
Tak, ale mówić też potrafią.
Ale mówić też potrafią, tak. To są redakcyjni koledzy naszej Oli, i którzy tutaj przychodzą do nas z pucharem. Czy ten puchar jest pełny, nie? Pusty. I powiedzcie mi, co to jest w ogóle, bo ja to wygląda na luksusowe dobro.
To jest nasz puchar, tutaj nie tylko w trójkę, ale całej załogi portalu Zero. I tutaj widzę, że jest wyczytane, mamy drugie miejsce w regatach kanału 0-20-26. Także brawo, to jest nasz mały, brawo. Wielki sukces.
To tutaj również mamy drugie miejsce w regatach. Tak? I co ważne, nie było tylko dwóch miejsc.
Było osiem miejsc.
Było osiem miejsc. Więc mogło być gorzej, prawda?
Mogło też być lepiej, natomiast jak na debiutujący portal, na debiutujących regatach, myślę, że drugie miejsce to jest całkiem.
Maji Chwalińskiej nikt nie mówił, a byłaś druga. Nie.
Dokładnie.
A nam też nikt nie mówi, a byliście drudzy. No. Panowie, ale myślę, że warto tutaj wrócić, bo ty obserwowałeś regaty z perspektywy tej łódki, potem tej takiej nie biorącej udział, nie żaglówki.
Tak.
Potem nagle się rozpłynąłeś ze swoim kolegą Tede, a my byliśmy na tej łodzi i były dwie sytuacje, myślę, o których warto powiedzieć. Pierwsza taka nawet odbiła się echem w social mediach, mianowicie Krzysztof Stanowski zarzucił nam, że my tam w ogóle nic nie robimy na tej łodzi. Że, chillera.
Co ważne kontekstowo, zarzucił nam, że nic nie robimy w momencie, kiedy go wyprzedzaliśmy. Więc jeżeli Krzysztofa wyprzedza ktoś, kto nic nie robi, no to...
Znaczy, też
to jest problem, prawda?
Chcieliśmy poinformować, że mamy nagranie z drugiej łódki, gdzie ewidentnie pokazujemy, że bardzo mocno pracujemy. Ola była nawet shotmanką.
Byłam.
Czyli osobą, która odpowiada za jedną
shoty.
Stronę, za szoty, za jedną stronę takiego żagla ogólnie, long story short. Także tutaj kudosy dla Oli, która dowiozła ten sukces razem z nami.
Ja to, wiecie, byłam po prawej stronie, ale Jędrzej.
Jędrula.
Z patentem żeglarskim był po drugiej stronie i on naprawdę, myślę, że ogarnął, wiecie, fantastycznie.
No i nasz sternik, Adam, pamiętamy.
Po prostu na łodzi.
Tak, absolutnie. Mieliśmy dwie doświadczone osoby.
To był
osoby.
Ten game changer po prostu.
Tak, absolutnie. I nie było żadnych tutaj forów i tak dalej. Potrafiliśmy wyprzedzić i Krzyśka Stanowskiego i jeszcze pozostałe załogi. No i stąd właśnie te wspaniałe
drugie
miejsce.
Dlatego wam się podobało, bo rok temu my byliśmy ostatni i nie potrafiliśmy zrobić nic i nic nam nie wychodziło i nikomu się nie podobało, bo jak nie idzie, no to rzeczywiście no to ta radocha z płynięcia była taka.
Słuchaj, to w przyszłym roku musisz z nami popłynąć.
A już Wuwunio mówił, że on nie przypada za tymi wodnymi aktywnościami.
Ja pranie mam do zrobienia, już to zaplanowałem i wiesz, i nie, bardzo mi zmiło.
Na jachcie też będą sznurki, także jak coś to możemy tak rozwieść.
Prędzej wolałbym coś napisać na 0.pl niż płynąć w regatach.
Ja już
dobra, mamy
w tym
to
momencie
nagrane
to
w takim razie.
Dobrze, to my czekamy na tekst na 0.pl.
Dobrze.
Ale to wiesz, nie, że ty sobie siądziesz i napiszesz felieton. Nie. Może jakiegoś newsika.
Newsy są...
Słuchaj, jak Tede pogodzi z Rekupeją na live'ie Łatwoganga, no to my od razu napisaliśmy newsa i wydaje mi się, że byliśmy z tym newsem, oczywiście po live'ie, pierwsi.
No to super.
Ale felieton też przyjmiemy.
Dobrze, no panowie, o portalu 0.pl też porozmawiajmy. Jak się w ogóle z nim znaleźliście, jaka była wasza wcześniejsza droga, gdzie pracowaliście wcześniej, jak to wyglądało?
To ja wcześniej byłem, że tak powiem, w konkurencyjnej stacji, w konkurencyjnym portalu słonecznym, a do Zero.pl trafiłem z otwartej rekrutacji, natomiast zapytałem się Oli, która wiedziałem, że dołącza do projektu. Zapytałem się właśnie, jakie są nastroje w firmie, jacy ludzie będą tworzyli ten portal, jaki jest w ogóle na to pomysł, bo chyba każdy dołączając do tego projektu wychodził troszkę ze swojej strefy komfortu. Natomiast po pół roku, bo można już powiedzieć, że mamy pół roku zwodowany portal, portal działa 5 miesięcy, no to była jedna z lepszych zawodowych decyzji. I zresztą nie tylko zawodowych, bo jak się okazuje, też i sportowych. O.
Panowie, czy wy kiedyś zdobyliście medal, puchar? Bo ja nie, dlatego ja się jaram 100%.
Ja tylko powiem, że wczoraj zdobyliśmy no,
oprócz
puchar,
wczorajszego dnia.
Ja w pierwszej klasie podstawówki na psich zaprzęgach, 3. miejsce.
Na psich zaprzęgach?
Tak. Wow.
Jeździłeś
i to
kiedyś?
Był mój ostatni medal.
Nie. Wow, a ty jeździłeś kiedyś na psich zaprzęgach? Gdzie ty byłeś, że jeździłeś na psich zaprzęgach?
Mieliśmy jakąś wycieczkę szkolną, ale to był pierwszy i ostatni raz. Także.
Ja w 95 roku zająłem 3. miejsce w konkursie w skoku w dal we Włodzimierzowie koło Solejowa. Startowały 3 osoby.
Okej.
Okay. To tak jak powiedział Kasjan, zajęliśmy 2. miejsce na 8 miejsc, więc za rok płyniemy po pierwsze, panowie.
Ale kto wygrał?
No nie my.
Ale też nie Krzysztof Stanowski.
Tak.
Też nie.
Krzysztof Stanowski.
To są 2 sukcesy w jednym, tak?
To jest odkrycie, bo rok temu był pierwszy.
Bo ale, po prostu płynął najlepiej.
Ale w tym roku była bardzo ważna zmiana. Krzysztofa nie było w momencie wręczania nagród, więc można było być szczerym.
Ale
gdyby był, mogłoby być inaczej.
Mogłoby być gorzej, no.
Tak.
Wspomniałam o 2 sytuacjach. Pierwsza to ta, gdzie Krzysztof rzucał oszczerstwa w naszą stronę, ale druga to była znowu z jego łodzią. I to też nie była nasza wina.
Też nie była nasza wina.
Co tam się stało?
Powiadajcie. Wyszliśmy driftem, żeby na samym końcu ich wykończyć, żeby być przed nimi, być przed Krzysztofem. Udało się. Nie bez szkód, ponieważ musieliśmy się zbliżyć do siebie wystarczająco, żeby móc musnąć się łodziami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nasz sternik zadziałał doskonale.
Ale to...
A to mogło sprawić, że mieliśmy 2., a nie 3. miejsce.
Była kolizja, taka delikatna, faktycznie, ale to tak jak nasz pan sternik Adam powiedział...
Nie z naszej winy.
Nie z naszej winy.
Dokładnie, po prostu wymusili pierwszeństwo na nas.
Nawet na wodzie są ważne ruchy.
Bardzo nieprzyjemna sytuacja była. Zobacz, tutaj opowiadasz, jaką to jesteśmy wielką rodziną, ja też tutaj się zachwycałam, a jednak wymuszają pierwszeństwo.
To jest zupełnie inaczej, no przecież, no słuchajcie, jesteśmy rodziną, ale jak startujemy do zawodów, no to...
No hard feelings, absolutnie. Do pierwszej krwi, kto pierwszy mrugnie, ten przegrywa.
Dokładnie tak.
To była pierwsza rysa na szybie, do pierwszej rysy.
Tak.
Powiedzcie mi, czym się zajmujecie w Zero.pl?
No, ja obecnie jestem wydawcą, który zarządza to, co się pojawia na stronie, zlecam tematy, poszukuję tych tematów, te tematy dobieram, umieszczam, w którym miejscu są na stronie, także odpowiadam za tę część, jak rozruszać to wszystko.
Ja również udaję, że tam pracuję, ale poza tym mam tę przyjemność, że mogę i wydawczą pracę łączyć i taką typowo dziennikarską. Czy to newsową, czy ze swoim cyklem felietonów. Cykl ma na razie 1 felieton, ale będzie ich więcej, więc uznajmy, że jest
jak
to cykl.
Jak ja bym teraz napisał felieton, mielibyśmy tyle samo.
Jeżeli będziesz planował robić cykl, czekamy. Również, mogło być gorzej co niedzielę, zapraszam na moje podsumowanie tygodnia. A poza tym, to czym najczęściej się zajmujemy w portalu, poza dostarczaniem dobrych newsów, to tym, że spędzamy wspólnie cudowny czas w redakcji.
Kto w redakcji, ten w redakcji.
Ty jesteś na online, nie?
Ja rzadko bywam w redakcji.
Więc ale mówię, cudowne.
Bo jest kłopot z miejscami do parkowania. Ty tego też, chociaż nie, ty tego nie doświadczasz, bo przyjeżdżasz na poran albo w niedzielę wieczorem. Więc...
Żona mnie przewozi.
A. Tak, i to pożyje.
A my mamy duży kłopot. Ty na pewno, Piotrek, przyjeżdżasz autem, a ty autem tylko, że z szoferem.
Tak, tak, tak.
Więc czasem jest trudno zaparkować, więc kiedy mogę, to pracuję w domu. Zresztą pracuję też w takich różnych godzinach, że niestety za rzadko bywam w redakcji, ale teraz w redakcji będzie stać nasz puchar, więc myślę, że każdy w będzie jakoś tak częściej bywać.
Znaczy, stanie w redakcji dopiero za 8 tygodni, jak obliczyliśmy, ponieważ przez pierwsze 8 tygodni będzie chodzić od domu do domu.
No tak, oczywiście.
Co poniedziałek na kolegium będzie oficjalne przekazanie pucharu.
I każdy będzie spać z tym pucharem.
A potem będą dyżury, żeby go polerować? Żeby zawsze był wychuchany, odkurzony? Czy jak
oczywiście, że tak.
Ja myślę, że tak, że to wydawca będzie musiał jedną osobę z dyżuru zdejmować, generalnie żeby do pucowania od pucharu.
Bo mamy zasadę, że o 6 zaczynamy od...
Absolutnie, nie, i gablotka szklana.
Tak. O 6 zawsze zaczynamy od ustawienia strony na dyżurze wydawniczym. Myślę, że teraz to będzie 6:05.
5 minut polerowania.
My rozmawialiśmy wczoraj albo przedwczoraj i ty powiedziałeś, że masz do czerwca, wiesz, jakie będziesz pisał artykuły. Że już masz tak daleko...
Do lipca.
Do lipca. No to jak to jest możliwe, że ty już wiesz do lipca, co będziesz robić?
Bo chłopaki działają w trochę innym trybie niż ja, aczkolwiek ja czasem też działam tak jak oni, bo panowie pracują w newsroomie, więc zajmują się bardziej bieżącymi wydarzeniami, więc oni nie przewidzą, co się wydarzy za... miesiąc. Ja natomiast częściej
pracuję... Znasz numery, które można pójść w Totolotku, jak ty wiesz, co będzie za miesiąc?
Mój tata czasem wygrywa, więc możemy, wiesz, napisać do niego, ej tata, dobra, dawaj, dawaj, jakie numery dzisiaj. U mnie to jest trochę inaczej, bo ja pracuję nad większymi artykułami często, więc mam zaplanowane wywiady, po prostu szereg wyjazdów, wywiadów, więc mniej więcej mogę sobie przewidzieć, kiedy będę mieć kolejny wolny slot na nowy temat, tylko że te nowe tematy pojawiają się wraz z każdym nowym mailem i to się tak rozszerza.
To ile to musi być dni na dany temat?
Zależy, prawda, panowie, bo nawet no, trudno tak powiedzieć, wiesz, możesz zrobić wywiad w 1,5 godziny i potem go opracować, możesz zrobić wywiad 2-godzinny na końcu Polski i musisz tam dojechać, możesz zrobić kilka wywiadów i potem je opracować, możesz pojechać, nie wiem.
Czyli robisz wywiady na żywo, nie przez internet, czy tak też robisz?
Staram się face to face, bo nie wiem, jak, co wy sądzicie, ale jednak ten kontakt taki...
Zdecydowanie, twarzą w twarz, o wiele więcej się odbiera tak, u rozmówcy.
Tak. Przede wszystkim widać emocje od razu z twarzy, tak jak tutaj siedzimy i się na siebie patrzymy. Tak. Mogliśmy to zrobić zdalnie, no mogliśmy z Kasjanem wstać 10 minut dosłownie przed rozpoczęciem
nie
programu.
Nie płakałbym. Tak,
no absolutnie i się połączyć z Zoomem, ale no wystarczyło przejść 15 minut w deszczu i tutaj porozmawiać z wami i się zobaczyć, skonfrontować.
Odpowiedzi ustne są bardziej szczere niż te pisane, bo możesz zawsze cofnąć, czy zredagować, zmienić, albo przez online się zastanowić. Jednak na żywo jesteś chyba najszczerszy.
Wywiady polegają na budowaniu wzajemnego zaufania, a przez telefon nie jest to najprostsze, czy przez Zoom, czy przez...
No ale no, niech wzajemne zaufanie, ale jednak jak dziennikarze rozmawiają z politykami, to ta nić porozumienia, to dziennikarz zawsze tak chyba nie za końca ufa. Że polityk dziennikarzowi, bo za chwilę będzie jakaś mina, jakieś kontrowersyjne, trudne pytanie, trzeba będzie zacząć kłamać.
Na szczęście żyjemy w synergii, jesteśmy na siebie skazani.
Dokładnie.
Oni na nas, my na nich. Chociaż z politykami to też bywa trochę inaczej niż z takimi rozmówcami do dużych tematów, bo ich wystarczy wydzwonić, tak to się newsroomowo mówi, zrobić wydzwonkę, zapytać i tutaj ta technologia, te telefony pomagają, a zupełnie inaczej pracujemy, kiedy mamy temat, który wymaga większego skupienia niż skomentowanie bieżącej politycznej rzeczywistości. Pewnie tutaj też się ze mną zgodzicie.
Tak, tak, tak. I z różną częstotliwością na pewno chcemy zrobić to tak dokładnie w portalu, żeby co jakiś czas ukazywał się tak zwany bloczek, czyli pierwsze 10 informacji, które państwo będą czytali, czy to w swoich laptopach, czy to na swoich smartfonach, to był jeden główny temat. Ostatnio mieliśmy taki temat poświęcony przyrostowi naturalnemu jako takiemu, bo mamy jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Tak samo mieliśmy bloczek zdrowotny i teraz kolejne bloczki są w drodze.
Zaplanowany bloczek nieruchomościowy.
Tak. No i wiele, wiele innych. Oczywiście to są takie tematy, na które nie ma zbyt wiele miejsca w takim bieżącym dyskursie, czy to jest politycznym, czy to newsowym. Po prostu złapanie takiego drugiego oddechu.
8 różnych tematów na temat...
Jeden główny temat.
8 różnych artykułów na temat tematu. To też nie jest proste, żeby z 8 perspektyw opisać daną sprawę, tak?
Tak, ale dlatego masz różnych dziennikarzy, którzy zajmują się różnymi tematami. Ktoś opisze bardziej stronę społeczną, ktoś biznesową, tak jak przy nieruchomościach.
Tak.
Wiesz, jest wiele różnych perspektyw. O, Tymon zrobi to, Tymon Złomnik zrobi to bardziej od strony motoryzacyjnej przy nieruchomościach. Ja już się uśmiecham, bo bardzo czekam na tekst Tymona i na absurd, który pokaże nam w tych tekstach.
Nawet nam już zdradził efekt tego absurdu.
To jakaś korelacja?
Tak, uwierz mi, że Złomnik naprawdę tak samo jak wygląda, tak samo brawurowo pisze, także...
Znajdzie każdą korelację, absolutnie. Nawet jeżeli jej nie widzisz na pierwszy rzut oka, ani drugi, ani trzeci.
Czekam na artykuł Złomnika.
Ja czekam na twój artykuł.
Muszę się zastanowić, o czym bym napisał, ale to...
Ej, ale stary, powiedziałeś to na wizji, więc
już nie ma...
masz
nie.
to zrobić.
Ale ja to zrobię, tylko muszę się najpierw zastanowić, o czym napiszę. No to, nie, wiesz, nie pamiętam swojego 3, 5, 8, 20 poranka, ale pierwszy tak. Więc pierwszy felieton to musi być coś przemyślanego po prostu. Wiecie, o co chodzi?
To na poza anteniu się przegadamy w sprawie tematu.
Albo bądź jak
oni cię
sprintują,
oni są wydawcami.
Tak.
A ja naszym widzom chciałem powiedzieć, że Viking ruszył z nową kampanią dla kochających gotować i dla tych, którzy kochają gotować, ale nie mają na to czasu. Ja się właśnie do tych ludzi zaliczam. Kocham jeść, ale nie kocham gotować i nie mam na to czasu. Z kodem 020 dostaniecie 20% zniżki na wszystkie diety, a nowi Wikingowie z kodem 030 aż 30% na start. Link znajdziecie w opisie i wszystkim wam życzę smacznego.
Ale czy my kończymy naszą rozmowę? Chyba
nie,
jeszcze nie.
Rozmawiamy dalej.
Bo ty tak powiedziałeś, jakbyś już zmierzał ku końcowi. Idziemy jeść i...
Nie, to chciałbym sprawić, żebyśmy byli głodni.
Wracamy do rozmowy.
Aha, dobrze. To ja mam kolejne pytanie dotyczące sztynortu, bo my trochę sobie z Wuwuniem tutaj rozmawialiśmy. Wuwuniu był rok temu, nas nie było. I jestem ciekawa też waszej perspektywy sztynortowej. Chyba całkiem udała się ta integracja.
Ja mogę tylko zazdrościć temu, że byłeś rok temu. Bo bardzo udana i liczę na to, że za rok będzie jeszcze bardziej udana.
Ja tu byłem ostatni raz jakieś 10-12 lat temu, gdzie jeszcze ani nie było zero, ani kanału zero, gdzie ten sztynort troszkę inaczej wyglądał. Tutaj widać, że nowy właściciel wprowadził bardzo dużo nowych inwestycji. Też pałac, którego państwo nie widzicie, ale tutaj obok mamy taki historyczny pałac hrabiego von Lendorfa. Też jest piękna historia, że nie wszyscy Niemcy byli źli, że był ten niemiecki ruch oporu. Ta elewacja jest cały czas remontowana, także też kawał historii. No i piękne przede wszystkim widoki natury. Człowiek, nie wiem jak wy macie, ale im człowiek jest starszy, tym bardziej pragnie tej natury, pragnie tej zieleni, odpoczynku. Tu jesteśmy otoczeni pięknymi lasami, pięknymi jeziorami, pięknymi gatunkami ptaków, których no, w mieście dużym na pewno nie spotkamy. Także jest pełen relaks, pełen chill.
Opowiadałam ci, Marcin, o tym koledze, który chodzi z aplikacją i wyłapuje śpiew ptaków, to jest
tak,
kolega,
tak, to jest
Piotr
dokładnie.
Białczyk.
Też mam tę apkę, też bardzo lubię. Poleciłem swojemu tacie, który też siedzi u siebie na wsi. Zobacz, taki ptaszek teraz przyleciał. Bardzo polecam, super wkręca i naprawdę niektóre nazwy były dla mnie zaskakujące. Nie wiedziałem, że w ogóle istnieją takie ptaki. To jest coś bardzo odkrywczego.
A czy możecie się jakoś dodać do znajomych w tej aplikacji?
Właśnie nie wiem, czy się można meczować, czy można swipe right zrobić.
Swajpnijcie się w prawo.
Tak, żeby klikać w prawo.
Czy
lubicie te same czaple?
To chyba jest inna aplikacja do, że tak powiem, porównywania ptaków, ale to...
To stede.
Zostawmy ten temat, tak.
To stede tam sobie...
To na wieczorne programy.
Tak, Ground Zero albo Przekaz.
Tak, tak, tak.
Kolejne pytanie sztynortowe o aktywności wodne chciałam zahaczyć, ponieważ no, regaty, jak wiemy, chyba to taki top punkt programu, ale... Czy pływaliście na łódkach, supach, skuterach wodnych?
Ja myślę, że to jest najlepsze pytanie do ciebie. Ja mam wrażenie, że ty chciałaś złapać wszystkie i że złapałaś prawie wszystkie. Na pewno byłaś na supie, tak? Byłaś na skuterze, byłaś na łódce.
Kilka razy.
W saunie byłaś?
Byłam, ale wiesz co, weszłam tylko na chwilę.
Ale
bo
no byłaś.
Nie jestem
można zaliczyć.
Na rejsie, na regatach. Na czym nie byłaś?
Na wszystkim. Na kajakach.
Na kajakach.
Ty płynąś...
Nie, no
ty
jeszcze
płynąś
nie
ja na supie.
Złapać.
Nie, bo wiesz, trzeba wrócić,
po śniadanku szybko.
Śniadanko i...
No to poczekajcie, myślę, że możemy jeszcze przeskoczyć szybko na jezioro, nie? No. Bo obskoczymy raz, dwa.
My wczoraj jak sobie popłynęliśmy, ja z Piotrkiem na supach, Paweł kajaczkiem, to mieliśmy przyjemność łapać nowe ptaki. Piękne czaple siedziały na wybrzeżu.
O, tak, i bez aplikacji.
Warto,
no niestety,
warto.
Tak, no bo to żeby telefon się nie zalał.
Trzeba uważać na wodzie, tak.
No dobrze, wy wiecie, co ja robiłam na tej wodzie, ale
Piotr,
nie odpowiedzieliście na pytanie.
No my przede wszystkim, tu się musimy przyznać, że jesteśmy tak wkręceni w wodę, że aż śpimy na niej, czyli śpimy na jachtach pod pokładem. Także pozdrawiam moich kompanów, którzy nie przyjechali do sztynortu i mam łódkę dla siebie od
Chociaż
poniedziałku.
Z tej aktywności nazwanej sen nie korzystaliśmy aż tak dużo
tak,
na wyjeździe,
tak,
ponieważ
tak,
były
absolutnie.
Inne.
No i ta bardzo fajna też jest historia z tym, żeby poznać jezioro, to są właśnie te łódki bez patentów. Tam jest mały silnik, tam ta łódka jest stabilna. Naprawdę wystarczy parę minut przeszkolenia i możemy wypływać już na jezioro, oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, kapoki, brak alkoholu i tak dalej. Także to jest super, to polecamy właśnie, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy jestem w stanie, czy podołam, czy warto, no to odpowiadamy tak, warto wziąć taką łódkę bez patentu.
Wiele osób udało wam się tutaj poznać na tym wyjeździe?
Ciebie poznaliśmy. I Tedego.
Tak.
Zbił z wami
pionek? Tylko dwie osoby?
Ale jakie?
No,
proszę
to było. Mhm. Nie, no, co, i na tym się zakończyła?
Znacznie więcej osób.
Nie, tak, rozmawialiśmy z generałem Andrzejczakiem o Scuderia Ferrari. W bardzo niewybrednych słowach stwierdził, że Charles Leclerc nie potrafi jeździć.
Bo wy jesteście mocno w
motoryzacji. Tak, absolutnie.
Tak,
nie tylko motorsport, znaczy nie tylko motorowe jachty, ale też motorsport jako taki.
I co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o motorsport? Bo to jest temat dla mnie odległy niczym fizycznym.
Mamy 3 godziny, rozumiem. To
mamy 3 minuty.
Okay. W wielkim skrócie, Kimi Antonelli tworzy historię, a Lewis Hamilton ponownie jest wiceliderem klasyfikacji.
Tak, i mamy Kim Kardashian na gridzie jako partnerka. Kim Kardashian jest obecnie partnerką Lewisa Hamiltona.
Ty jednak, Piotrek, potrafisz w argumenty.
Tak, absolutnie. Andrzej Borowczyk opowiada o Nicole Scherzinger jako partnerce Lewisa Hamiltona. Myślę, że my możemy przyjąć pałeczkę.
Kim Kardashian,
tak. Tak, absolutnie. To jest hit taki, powiedzmy, plotkowo-pudelkowy, z tym, że partnerka Lewisa Hamiltona to jest właśnie Kim Kardashian, ale w samym sporcie jako takim się dzieje. Są duże zmiany, zmiana regulaminu w tym roku, tworzenie zupełnie jednostki od podstaw, także jest dużo
jak
się dzieje.
Jak będziecie potrzebowali kogoś do rozmowy o Formule 1, jesteśmy gotowi.
Tak. I z generałem Andrzejczakiem, myślę, bo tu myślę, że dwóch kibiców Ferrari nie
wystarczy.
Generał
by się zmieścił jeszcze.
No tak, to myślę, że generał zresztą w bardzo dobrej formie, bo on wysłał na naszą grupę sztynortową swoje filmy z...
Wypraw rowerowych.
Tak. Wypraw samochodowych chyba
również,
też.
Również.
Tak, bo tutaj dużo było wypraw rowerowych. Ludzie tutaj wypożyczają rowery, przewożą
też
swoje. Tak,
też są.
Więc tutaj są piękne.
Ale z tej aktywności nie korzystałaś?
Nie.
Bo nie na wodzie.
Ale też są rowerki wodne. Były.
Możesz pojechać stąd rowerem na śniadanie na przykład i będziesz miał odhaczony rower.
Ale rowery są... Nie, no czekaj, no rowery są w zupełnie
sporcie.
Miejscu.
Są trochę dalej niż śniadanie, ale możesz.
Albo z Kajtkiem się przejadę na jego wózku.
Możesz tak?
Tak, myśmy wczoraj z Kajetanem, ale wiecie co, myśmy wczoraj z Kajetanem wracali do pensjonatu i tutaj są takie kamienie i różne inne nierówności i muszę przyznać, że było to nie lada wyzwanie i właśnie Kajetan też trochę wspominał o tym wszystkim, że na co dzień my w sumie tego nie widzimy, tylko po prostu idziemy sobie tak na luzie i tak dalej, a z perspektywy Kajetana no to właśnie też trochę na Mazurach, szczególnie nawet po polskich ulicach jeżdżąc, jest
Olu,
to często survival.
Musimy kończyć, bo za chwilę wchodzimy do telewizji, a przed państwem teraz Petros Psylos, który był tutaj i żyje.
Witajcie, drodzy widzowie. Za każdym razem, kiedy kupujesz jakiś towar albo jakąś usługę, ktoś gdzieś tam odnosi sukces sprzedażowy. A jeszcze większy sukces odnosi, gdy nie namówi cię wyłącznie do jednorazowych zakupów, ale namówi cię do regularnego obciążania konta. I tak właśnie narodził się święty graal współczesnego biznesu internetowego, czyli subskrypcja. Kiedyś subskrybowało się gazetę albo kablówkę, ale ogromny sukces subskrybowanego streamingu filmów sprawił, że sprytni handlowcy zaczęli wszystko zamieniać w Netflixa. Zamiast kupować jednorazowo kawę, możesz wykupić miesięczny abonament na 5 kaw dziennie. Kup rower treningowy taniej, ale co miesiąc płać za odblokowanie pedałów. Kup majtki w abonamencie i co miesiąc odbieraj po 3 sztuki nowych. Albo wykup abonament na podgrzewany fotel w BMW. I to nie są żarty, to autentyczne przykłady. I co prawda BMW z podgrzewanych foteli na subskrypcję się wycofało, no to cały czas w wielu autach na subskrypcję są różne, na przykład podwyższone parametry, takie jak moc silnika, większa jak się płaci subskrypcję. Można mieć subskrypcję na elektryczne lusterka, albo subskrypcję na taki inteligentny pokrowiec na materac. I to ostatnie nie jest już w smart autach, ale w smart łóżkach. Może pamiętacie, ale jakiś czas temu mówiłem, jak z powodu awarii chmury miliony Amerykanów obudziło się w nocy, bo nagle im zaczęły łóżka inteligentne i kanapy wariować. Świat tak ogólnie chyba przechodzi z modelu kup i posiadaj na model płać mniej, ale regularnie, co miesiąc, no i w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Możesz, ale nie musisz. Może na przykład zapomnisz, albo nie znajdziesz przycisku anuluj. Albo może znajdziesz, ale na przykład nie będziesz wiedział, jak go użyć. Albo będziesz musiał wysłać maila, połączyć się z niedostępnym numerem, albo po prostu machniesz ręką na to, no i albo zablokujesz kartę, albo nie daj Boże zapomnisz i ci będzie z konta pobierało samo. No bo parę dolarów miesięcznie brzmi tak niewinnie. Dzisiaj przeciętny Amerykanin ma wykupionych nawet po 5 subskrypcji i po parę dolarów za wszystko płaci.
To siak!
Firmy uwielbiają taki model, bo to daje gwarancję przewidywalności przychodów i dodatkowo lepiej działa niż promocja. Na przykład dostaniesz 10 zł za następne zakupy i masz to do wykorzystania na przykład do jutra. Przez te subskrypcje konsument wpada w wir takich małych płatności, których jest bardzo dużo, których nie dostrzega. Jak to zsumujemy, to okazuje się, że płaci na to miesięcznie od 60 do na przykład 200 dolarów. To tak najczęściej, bo statystyki tak podają. Te statystyki oczywiście dotyczą wydatków przeciętnego Amerykanina, jeżeli chodzi o usługi subskrybowane. Posiadanie auta, roweru treningowego czy nawet papieru toaletowego coraz mniej przypomina własność, a posiadanie, no, Netflixa, czy tam posiadanie platformy streamingowej na kołach. A co do papieru tego, to nie żartuję wcale z tym papierem. Oto tłumaczenie. Uważamy, że nagłe przypadki braku papieru toaletowego to najgorszy rodzaj, dlatego uruchomiliśmy subskrypcję na 24 i 48 rolek i już nigdy więcej nie zabraknie ci papieru toaletowego. Zapewnia firma Who Gives a Crap, czyli po polsku gówno mnie to obchodzi. Ale w subskrypcjach chodzi jeszcze o coś, czyli o dane.
Every location you visit with your phone in your pocket quietly generates data. And this data has become more valuable than money itself.
To jest najtwardsza waluta XXI wieku. I takie subskrypcje, poza tym, że wysysają z nas pieniądze, to wysysają z nas różne informacje dotyczące na przykład naszych nawyków. Firmy wiedzą, co oglądamy, co pijemy, co klikamy. Albo kiedy śpimy i jak często brakuje nam papieru. Taki stały abonament to jest stały monitoring. Ale oczywiście najgorsze jest anulowanie subskrypcji, bo zapisanie się do subskrypcji to jest bardzo proste. Wystarczą zwykle 3 kliknięcia. Ale rezygnacja z takiej subskrypcji bardzo często przypomina ucieczkę z escape roomu, który został zaprojektowany przez handlowców, psychologów, specjalistów od interfejsów, prawników itd. To wszystko powoduje narastanie w nas frustracji i tutaj niestety jeszcze nie ma polskiej nazwy na to, no więc ogłaszam konkurs na wymyślenie tej nazwy. Po angielsku nazywa się to subscription fatigue. Nazwę widzicie teraz na ekranie. Swoje propozycje możecie teraz pisać na czacie albo w komentarzach pod odcinkiem. A za dziś dziękuję i niech moc innowacji będzie z wami wszystkimi.
Dzień dobry już nie tylko naszym chattersom, ale ponownie jeszcze witamy się.
Tak.
po raz pierwszy z telewidzami, po raz drugi z chattersami i witamy się z naszymi gośćmi prosto ze Sztynortu. Sebastian Trapik, zastępca nadleśniczego do spraw promocji turystyki i edukacji nadleśnictwo Srokowo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz pan Wojciech Kozioł, specjalista do spraw promocji turystyki i edukacji z działu edukacji w Wilczym Szańcu.
Dzień dobry państwu.
Tak, ponieważ jesteśmy w Sztynorcie na Mazurach, to miejsce kojarzy się z wodą, wiatrem, żaglami i odpoczywaniem na wodzie, ale to też jest miejsce historyczne i ludzie, którzy są fanami tego, co się działo lata temu, też mają tutaj na Mazurach czego szukać.
No tak, miejsce historyczne i historia tego miejsca jest związana też z Wilczym Szańcem. Ostatnim właścicielem tych ziem był Heinrich von Lendorf. Młody hrabia, który był spiskowcem, brał udział w spisku. Jego historia tragiczna oczywiście, bardzo, bardzo ciekawa, tak jak historia Wilczego Szańca, bo całe to serce spisku właśnie odbywało się w Wilczym Szańcu. Tam się odbył zamach na Adolfa Hitlera 20 lipca 1944 roku, chyba najbliższy powodzeniu. No i też ciekawostką jest to, że człowiek, który podpisywał 23 sierpnia 1939 roku pakt o nieagresji, Joachim von Ribbentrop, to był minister spraw zagranicznych III Rzeszy. Zamieszkał sobie tutaj w czerwcu 1941 roku w lewym skrzydle pałacu właśnie ze swoją całą świtą. Około 60 osób. No i z Giżycka na przykład, z Węgorzewa, przepraszam, przyjeżdżał mistrz fryzjerski, który codziennie go golił. Także no miejsce, tak jak powiedziałem, związane właśnie z Wilczym Szańcem.
Tam docierały tory kolejowe, prawda? To tak. Kojarzy na pewno tak, z mojej wizyty tak, w Wilczym
tak, to
Szańcu.
Prawda. Ja tylko dopowiem na wstępie, że Wojtek, tak jak widać, jest wybitnym fachowcem tak. z historii regionu i trudno go powstrzymać. Tak, jednym z elementów, który zadecydował o wyborze miejsca Wilczy Szaniec, to jest właśnie linia kolejowa z okresu jeszcze I wojny światowej i dzięki właśnie tej komunikacji można było zaopatrywać Wilczy Szaniec już w okresie budowy. To był jeden z elementów, który zadecydował o wyborze tego miejsca.
Tak, to przepraszam, bardzo stara linia, bo z 1 lipca 1907 roku. To tak. było otwarcie tej linii, także to też zadecydowało o tym, że to miejsce zostało wybrane na budowę kwatery.
Hrabia Lendorf, o którym wspominaliście, to jego pałac jest 50 metrów stąd tutaj mieszkał. On był właśnie jednym z tych spiskowców. To jest taka pozytywna postać, bo jednak jak myślimy o Niemcach z tamtych czasów, to zazwyczaj każe nam się negatywnie, ale też byli ludzie, którzy no, nie zgadzali się z tym, co się dzieje i mieli zupełnie inne postrzeganie tego.
Tak, oczywiście. No, nie trzeba mówić o Niemcach w ten sposób, że wszyscy Niemcy chcieli wojny i wszyscy Niemcy byli zwolennikami Hitlera. Grupy antynazistowskie pojawiają się dużo wcześniej, bo kiedy Hitler dochodzi do władzy. Natomiast grupa spiskowców zrzeszona przy oficerach czy politykach pojawia się już tak działając naprawdę prężnie w latach 40., czyli 44. To jest taki punkt kulminacyjny, kiedy oficerowie niemieccy politycy chcą usunąć Hitlera, odsunąć od władzy. Mało tego, chcą go zabić. To miało też no, ochronić Rzeszę i przyszłość Niemiec.
A to co się stało, że ten zamach był nieudany? Czego tam zabrakło?
Zabrakło szczęścia spiskowcom, a szczęście sprzyjało Hitlerowi, bo jeden z 42 zamachów, oczywiście wiele z tych zamachów zostało zaniechanych, ale jak się mówi o tym, że 13 zamachów dochodzi do skutku, no i zawsze to jakiś przypadek sprawia, że Hitler te zamachy przeżywa. To między innymi 20 lipca można powiedzieć o dwóch przypadkach, a nawet trzech, bo pierwszy przypadek to jest teżka, którą Stauffenberg zostawia w sali narad, a jeden z oficerów, pułkownik Heinz Brandt, ją przestawia, bo mu przeszkadza po wyjściu Stauffenberga. Drugi przypadek to jest wizyta Mussoliniego. Dlaczego Mussoliniego? Ta wizyta na to wpłynęła. Bo godzina narady została przesunięta. Stauffenberg miał dwie bomby i zamierzał te dwie bomby uruchomić. Natomiast to, że narada dzienna z udziałem Hitlera zostaje przeniesiona na godzinę 12.30 z 13.00 i tego się Stauffenberg dowiaduje w ostatniej chwili na naradzie, na odprawie u feldmarszałka Keitla, powoduje, że już wie, że nie uzbroi dwóch ładunków. A więc uzbraja jedną bombę. I w momencie, kiedy pułkownik przestawia tą bombę na drugą stronę stołu, grubej nogi od stołu, to już ta noga i ten blat chronią Hitlera. A trzecim przypadkiem, o którym można mówić, to to, że wszystkie okna w baraku, bo tego dnia było bardzo ciepło, były otwarte. To też zmniejszyło siłę wybuchu. Hitler bardzo często mówił o opatrzności i o Bogu. Że właśnie czuwa nad nim opatrzność. Paradoks, dokładnie. Wiele paradoksów jest związanych z tym człowiekiem, także
My rozmawiamy o wilczym szańcu, tak jakby to dla nas tutaj zebranych była oczywistość, ale może warto w kilku zdaniach powiedzieć o tym, jaką funkcję to miejsce pełni obecnie i dlaczego my właściwie o tym miejscu teraz i akurat w Sztynorcie rozmawiamy.
Otóż tak, od 2017 roku Wilczy Szaniec jako obiekt historyczny, ale należący i będący w zarządzaniu Lasów Państwowych trafia na powrót, bym powiedział, z niefortunnej dzierżawy pod zarządzanie leśników z Nadleśnictwa Srokowo. Już od pierwszych chwil nadajemy mu statut Ośrodka Edukacji Historyczno-Przyrodniczej. Z wiadomych powodów, ponieważ jest to chyba najważniejszy punkt historyczny, będący największą atrakcją w Warmii i Mazur, a nieskromnie powiem, że już w 19 roku The Times, Telegraph określa nas, czy lokuje w pierwszej dziesiątce czołowych atrakcji historycznych w Europie. To jest ku naszej uciesze już za naszych rządów. I tak naprawdę poszliśmy w kierunku szerzenia wiedzy historycznej, nie tylko dotyczącej Wilczego Szańca, bo ten przekaz w okresie tych blisko 10 lat znacząco się zmienił. My staramy się przybliżyć okres II wojny światowej naszym turystom, w ogóle odwiedzającym. Prowadzimy szereg działań zupełnie nieodpłatnych lekcji, żywych lekcji historii. Między innymi rokrocznie wpisało się w kalendarz takie wydarzenie, na które serdecznie zapraszam i w tym roku. Są organizowane rekonstrukcje. To są takie, bym powiedział, odsłony teatralne, bardzo skrupulatnie przygotowywane przez fachowców i one związane są zawsze tematycznie z taką bohaterską postawą naszego wojska. Mieliśmy już ich wiele, prawda?
Bardzo, bardzo realnie, tak.
Wilno, bohaterstwo Raginisa. W tym roku odbywać się to będzie, Wojtuś?
11 lipca. Historia prawdziwa Hubal. Zapraszamy serdecznie, jeżeli mogę skorzystać z okazji.
Naprawdę równo miesiąc bardzo. Został, zerkam dokładnie na kalendarz.
To nie są jakieś takie wydarzenia, które pokazują działania zbrojne. To jest naprawdę historia zwykłych ludzi. I bardzo poruszające historie, bo widzimy reakcje turystów, tam ludzie naprawdę płaczą.
Są łzy, także jesteśmy
my jako ludzie, którzy
bardzo zadowoleni z wyników tych rekonstrukcji. Nie sposób jest dzisiaj zaprzestać, bo na dzień dzisiejszy mamy już szereg pytań osób, które chcą wstrzelić się swoim terminem swojego pobytu właśnie w ten okres i to nas bardzo cieszy. Prawdą jest, że Wilczy Szaniec prowadzi też działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, tak jak wcześniej wspominałem. Robimy to przede wszystkim poza sezonem, ponieważ sezon cechuje bardzo duże oblężenie turystów i powiem nieskromnie, że wyniki roczne sięgają przeszło 350-tysięcznej frekwencji, co nas ogromnie cieszy.
Tak.
Wspomnieliście, że Niemcy wybrali to miejsce ze względu na to, że była tutaj linia kolejowa, pewnie też strategicznie, ale czy też nie ze względu na ogromne, piękne walory tutaj krajobrazowe. No, teraz jest tutaj pięknie. Nie wyobrażam sobie, jak musiało być ładnie tutaj w latach 40., kiedy było jeszcze mniej urbanizacji, jeszcze mniej tej cywilizacji. Czy oni też przyjeżdżali i zakochiwali się w tym miejscu i tak tutaj budujmy wszystko, bo tu jest pięknie.
No myślę, że tu walory krajobrazowe nie miały znaczenia. Miały znaczenie.
To znaczy miały znaczenie może strategicznie. Tak,
jeżeli chodzi o maskowanie.
Maskowanie i naturalne linie bronione dostępność do Wilczego Szańca, bo oczywiście szereg bagien, prawda, sieci jezior.
Mieszany las gęsty.
Mieszany las, który dawał osłonę całoroczną. Był na pewno pozytywnym elementem, który sprawił, że wybrano Wilczy Szaniec. Niemniej jednak, proszę sobie wyobrazić, zresztą ci, którzy bywają na Mazurach, wiedzą, jakim problemem jest komar, prawda?
Jeżeli
to są tereny wybitnie wilgotne,
tak.
To niestety tak powoduje to przyrost tej populacji, że tak powiem, fachowo. I prawdą jest, że w okresie II wojny, gdy przebywali tam Niemcy, nazywano to miejsce komarowym. używano moskitier, więc ten element przyrodniczy na pewno im troszeczkę doskwierał. A poza tym wysoka wilgotność nie była przyjemna w układzie.
A jaki w ogóle był pomysł Niemców na ten Wilczyszaniec? Co to miało finalnie być? To miała być ostateczna baza, w której mogli na końcu, kiedy wojska wyszły. Jaki był cel główny wybudowania tego miejsca akurat tutaj strategicznie?
No, głównym celem była operacja Barbarossa. To miejsce wybudowane zostało właśnie po to, żeby Hitler i jego współpracownicy mogli tam kierować tą operacją, ale tak naprawdę centrum dowodzenia operacją Barbarossa była kwatera wojsk lądowych w Mamerkach, które znajdują się nieopodal. Ta kwatera też miała zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom i też tak było. Ona była ciągle rozbudowywana. To nie było tak, że oni ją wybudowali i koniec. Na tym zaprzestano. Nie. To miała być kwatera tymczasowa, bo Hitler w wyniku wojny Blitzkrieg, która świetnie się sprawdzała, stwierdził, że od 9 do 17 tygodni potrwa wojna ze Związkiem Radzieckim. I faktycznie to się sprawdzało, bo pierwsze miesiące sukcesy. Oficerowie, którzy byli przeciwni wojnie ze Związkiem Radzieckim, patrzą, że Hitler ponownie ma rację. Austria, Czechy, Polska, teraz Związek Radziecki. Natomiast zatrzymali się pod Moskwą. Tam Niemcy grzęzną w błocie, zamarzają, nie są w ogóle przygotowani do prowadzenia wojny w ciągu, no, w okresie zimowym. No i kwatera funkcjonuje przez 4 lata i przez te 4 lata się rozbudowuje i tak naprawdę finalnie nie zakończono budowy kwatery, ale finalnie buduje tam się około 20 obiektów, przy czym przez pierwszy rok wybudowano około 40 tych obiektów mieszanych, bo to były baraki drewniane i niewielkie schrony, gdzie grubość nie przekraczała ścian i stropów około 2 metrów. No a później w 1944 powstają olbrzymie schrony żelbetowe, gdzie stropy mają już nawet 9 metrów i 6-metrowe ściany, tak jak w schronie Hitlera.
Tak, to muszę przyznać, że jak w ubiegłym roku byłam w Wilczyszańcu i oglądałam te pozostałości, to byłam naprawdę tak zszokowana tymi konstrukcjami i tak myślę sobie, przecież to było bardzo, bardzo wiele lat temu, kiedy ta technologia była o wiele mniej zaawansowana, a oni wszystko zrobili no tak, że naprawdę z tej perspektywy 2025 czy 6 roku człowiek jest w lekkim szoku.
Technologicznie wyprzedzali epokę, nie ma co do tego wątpliwości. Systemy wentylacji, systemy centralnego ogrzewania Wilczego Szańca, systemy maskowania, bo używali specjalny rodzaj tynków mieszany z trawą morską, dawały to niesamowite... Dokładnie. I oczywiście to w okresie wegetacji, takiej gęstej osłony roślinności dawało niesamowity efekt, ale poza nim w okresie zimowym dawało możliwość przyczepiania się łatwo śniegu, który opadał i autentycznie Wilczyszaniec nie był widoczny. Tak naprawdę alianci z przekazu dzisiejszego nie mieli pojęcia dokładnie, gdzie Wilczyszaniec się znajduje. Więc jeżeli chodzi o w ogóle standard życia, tak, to bo dzisiaj prowadzimy szereg eksploracji dzięki współpracy z Fundacją Latebra, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I przedmiotami, które dzisiaj się znajduje, to są przede wszystkim przedmioty użytku codziennego. I ku naszemu zdumieniu, ponieważ Hitler był absolutnym przeciwnikiem używek, więc spożywanie alkoholu było w OPA, w miejscu pod tytułem Wilczyszaniec. Niemniej jednak pierwszym elementem, który się tam znajduje, to są pojemniki po alkoholach. Inne to oczywiście pasty i to wielosmakowe, takie do zębów, różne przedmioty, szczątki do zębów, tak jest. Ku naszemu zdumieniu również prezerwatywy, oczywiście będące na wyposażeniu każdego z żołnierzy. Niemniej jednak w Wilczym Szańcu, pomimo tego, że mieszkało ponad 2000 osób, było bardzo niewiele kobiet.
Rozumiem. A co się stało z tym miejscem po wyzwoleniu nas przez Sowietów? Oni tam coś dalej rozbudowywali, to robili coś tam, czy tam po prostu zostało to puste? Jak to wyglądało wtedy?
W 1946 roku, oczywiście Rosjanie zajęli tak. Wilczyszaniec w styczniu 1945 roku, dokładnie 27 stycznia. I do 1946 roku tam przebywali, później przekazali te tereny stronie polskiej.
Ale prawdą jest, że Wilczyszaniec został zniszczony przez samych Niemców.
Tak.
Kiedy no, więc to chyba zacierali ślady,
więc to był chyba podstawowy powód niezajęcia tego w układzie takim militarnym przez Sowietów, ponieważ tam były tak naprawdę tylko już ruiny. Są takie plotki, że gdyby Wilczyszaniec nie został zniszczony, to dzisiaj wynik prostowania granic polsko-sowieckich wyglądałby nieco inaczej. Także te tereny prawdopodobnie byłyby zawłaszczone przez
państwo
sowieckie.
A czemu Niemcy postanowili zniszczyć to miejsce, uciekając?
No to była bardzo ważna kwatera. Dla Hitlera z czasem stało się, może nie z czasem, od samego początku, priorytetem pokonanie Związku Radzieckiego. Kwatera, w której przebywał najdłuższy czas. Mówi się, że około 20 kwater miał Adolf Hitler. A to była kwatera w takiej formie wybudowana, w której przebywał 836 dni. Oczywiście nie cały okres ten tam się przebywał, no bo opuszczał kwaterę wielokrotnie. Ale no nie wyobrażał sobie, że tą kwaterę może zostawić Rosjanom. No i też metoda spalonej ziemi. Niemcy to stosowali. Więc to był bezpośredni rozkaz Adolfa Hitlera, żeby ona została zniszczona. Ja jeszcze chciałem, przepraszam, powiedzieć o walorach przyrodniczych tego miejsca, bo mówiliśmy o tym, że Niemcy wybrali to ze względu na piękne tereny. Hitler nienawidził tego miejsca. On stwierdził, że jego ministrowie kupili i wybrali mu najtańszą, najgorszą ziemię pod budowę kwatery dla niego. Natomiast niektórzy z generałów, tak jak Alfred Jodl, twierdził, że przebywanie w kwaterze równa się z przebywaniem w obozie koncentracyjnym. Także pomimo tych walorów przyrodniczych, które tam mieli, warunków naprawdę przyzwoitych, bo tam była cała infrastruktura. No nie wszyscy to miejsce kochali. Natomiast podrzędni żołnierze świetnie się tam spełniali.
Bawili. I prawdą jest, że wśród opinii ich decydentów były skrajne opinie. Jedni mówili, że to jest obiekt, który porównywalny jest z obozem koncentracyjnym, a inni mówili, że wspaniały kurort letniskowy.
Tyle ludzi, tyle opinii.
Dokładnie tak.
To miejsce bez wątpienia ma trudną historię. Zastanawiam się, ponieważ jako zwiedzająca widziałam, że było tam sporo rodzin z dziećmi, sporo też młodych osób. To był sezon wakacyjny. Jak opowiadać trudną, skomplikowaną historię, tak by zaciekawić, ale też uwrażliwić na pewne kwestie bardzo istotne młodzież
no
i
bo
dzieciaki.
My byliśmy wychowywani w czasach, kiedy dziadkowie jeszcze pamiętali i ten etos II wojny światowej był taki naturalny. Teraz ci młodzi ludzie już nie mają tego kontaktu takiego bezpośredniego. Jak ich zaciekawić tą historią?
Tak, młodzi ludzie dzisiaj mają zupełnie inne priorytety i tak jak tutaj wspominaliśmy, no naprawdę staramy się dużą wagę przywiązać do edukacji młodzieży i dzieci. Około 2000 nawet, prawda, w krótkim czasie nas odwiedza tej młodzieży, gdzie przeprowadzamy te lekcje edukacyjne i powiem szczerze, że wiedza tych dzieci, młodzieży, tej młodzieży i tych dzieci jest różna. Czasami nijaka. Ale macie Państwo rację, że no bardzo delikatnie trzeba tą historię przekazywać w tym miejscu.
Swoista trudność. Naszym ostatnim, jednym z ostatnich punktów Wilczego Szańca, mówię tutaj o ekspozycji, jest ekspozycja pod tytułem Czas terroru. Jest to ekspozycja, która w pigułce przedstawia ogrom zniszczeń i zła, które wyrządziła II wojna światowa. I my, pracując nad tym projektem, bo oczywiście zrobiła to wyspecjalizowana firma, ale pracując i mając możliwość opiniowania, staraliśmy się stonować przede wszystkim w układzie przekazu i w układzie stosowanych materiałów, fotografii. Bo pierwszy projekt zawierał bardzo wiele takich elementów drastycznych. Ponieważ to, co pani powiedziała, odwiedzanie Wilczego Szańca przez rodziny i różne pułapy wiekowe raczej powoduje, że musimy być bardzo delikatni. Niemniej jednak jest to ważna historia tak naprawdę dla całego świata. To, co kolega Wojtuś powiedział, to był mały Berlin. Nie tylko, dokładnie stolica Rzeszy. Hitler tu przybywał i decydował o losach nie tylko Polski,
całego
nie tylko Europy, ale również całego świata. Jednym z elementów, które przedstawiamy, to są losy powstańczej Warszawy. Czasami rodzą się pytania, dlaczego w tym miejscu, ale nie ma wątpliwości, że po 20 lipca, czyli po zamachu, w krótkiej odległości rozpoczęła się akcja W. Hitler był w tym okresie bardzo, on w ogóle był frustratem, ale w tym okresie był przebodźcowany. Więc w tym miejscu wypowiedział te słowa, że wszyscy warszawiacy mają zginąć, a Warszawa ma zniknąć z powierzchni ziemi. Tak?
No takie miejsca właśnie jak tutaj Wilczyszaniec albo jak obóz w Oświęcimu, wydaje mi się, że też one teraz służą po to, żeby przypominać ludziom, żeby ta historia się nigdy nie powtórzyła. Kolejne pokolenia, żeby mogły zobaczyć, jak to wyglądało i żeby nie była to tylko kartka w książce, którą nauczyciel każe ci przeczytać, ale że możesz dotknąć, zobaczyć, poczuć klimat tego miejsca.
Tak, taki jest nasz cel. A z doświadczenia wiemy, że zagrożenie istnieje, prawda? To tak jak marszałek Piłsudski mówił, że brak wiedzy historycznej powoduje do powtórzeń wydarzeń. I to jest prawda. Nie jesteśmy godni jakby żyć, dopóki nie poznamy historii. My oczywiście staramy się to robić w sposób, tak jak wcześniej wspominałem, delikatny, niedosadny, ale jesteśmy bardzo cenieni, wydaje mi się, dlatego że przez okres blisko 10 lat, gdy tam funkcjonujemy, ocena przede wszystkim gdzieś w internecie, w przestrzeni medialnej sięga zdecydowanie ponad 4,5, co dla nas jest istotne. Bardzo rzadko spotykamy się z krytyką, raczej z uwagami dotyczącymi warunków w Wilczym Szańcu. Mówię tutaj o na przykład powstałych ścieżkach, bo ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, że taki obiekt musi być dostępny wszystkim, tak. Również tym, którzy mają ograniczenia swoiste, czy też z tytułu wieku, czy też z tytułu pewnej niesprawności. I my, odkąd tam jesteśmy, staramy się łamać wszelkie bariery po to, żeby wszyscy mogli odwiedzić to miejsce.
I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę.
Tak, zdecydowanie.
Wilczy Szaniec, myślę, że to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. Ty, Marcin, musisz koniecznie nadrobić.
Ja co roku sobie, co jak tu przyjeżdżam, że odwiedzę, ale jakoś brakuje mi czasu.
Może zapraszamy serdecznie.
Za rok się
uda.
Przybijam się teraz na antenie, że za rok pojadę i teraz będę musiał to zrobić po prostu. Yes. I wszystkich was też zapraszamy. Kto nie był, niech przyjeżdża.
Zapraszamy.
Do Wilczego Szańca, kawałek pięknej historii. Panowie, dziękujemy bardzo. My teraz zmieniamy trochę jakby ciężar tematu, ale cały czas będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego tutaj jest w regionie. Zapraszamy, panowie. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I teraz, proszę
dynamicznie
państwa,
tutaj przychodzi tak. Nasz kolejny gość, który przejmie mikrofon. Jeden, bo gość będzie jeden. Marta Bura-Janowska z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.
Znajdujemy się w Memułaku.
Tak, dokładnie.
I czym jest Memułak? Bo sądzę, że wielu naszym widzom może nie za wiele mówić ta nazwa.
Tak, no Memułak jest dość specyficzny, bo często na ten budynek, w którym się znajdujemy, czyli dawny spichlerz z 1811 roku, mówiono jako wielki magazyn, że to jest taki Memułak, w którym można było zamemłać, schować, znaleźć absolutnie wszystko. Kiedy nie było wiadomo, gdzie coś jest, pewnie jest w Memułaku. Więc kiedy tworzony był ten, tutaj ta przestrzeń cała, jako multimedialne centrum środowiska i żeglarstwa, stwierdziliśmy, że tą fajnie lokalną nazwę jest zachować. Dlatego ja też mówię, że my memułamy, tylko kulturę, sztukę i biznes teraz.
I jak to się memuła? Dobrze?
Dobrze. Działamy w sumie trzeci sezon. Ponad 30 tysięcy odwiedzających w takiej małej miejscowości jak Sztynort, gdzie mamy dwa piętra muzealne. Muzeum Środowiska i Żeglarstwa. Są dużo multimedialnych rzeczy, więc też właśnie przez edukację staramy się pokazywać różne ciekawe rzeczy. No, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Plus jesteśmy jednym z niewielu obiektów, który działa cały rok.
Ja tutaj chcę zahaczyć trochę o pani historię, bo jak dobrze wyczytałam, kształciła się pani w Warszawie i trafiła pani tutaj, na Mazury,
tak,
do Sztynortu.
Tak, i jestem Ślązaczką jeszcze w dodatku.
To bardzo ciekawy miks, wymemłany tutaj, zdecydowanie.
Zdecydowanie, tak, jakby ta historia się tutaj miesza dość ciekawie. Tak, Ślązaczka, która studiowała archeologię w Warszawie. Uniwersytet Warszawski ma to do siebie, że dużo prowadzi różnego rodzaju badań, również na Mazurach, więc one są jakimś takim naturalnym przedłużeniem. No i tutaj znalazłam się też z byłym partnerem na Mazurach. No już w sumie w tym roku 20 lat mija, jak jestem, no już mogę powiedzieć, że bardziej lokalna.
Czyli bardziej tutaj jednak Mazury niż Śląsk w pani
serduszku? Na Mazurach jeszcze z nawigacją, tutaj bez.
O, to już nam dużo mówi.
Nie, gdybym ja miał wybierać, to też chyba bardziej podobają mi się Mazury zdecydowanie niż Śląsk, aczkolwiek tak. Też wszystkich Ślązaków jak najbardziej pozdrawiamy. No Mazury to jest przepiękne miejsce. Ja też za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, to zakochuję się w tym miejscu jeszcze bardziej. No nie ma takiego drugiego regionu w Polsce jak ten.
Nie ma. No ja to zawsze też powtarzam, że trochę jako Ślązaczka dobrze się tutaj czuję, w sumie Prusy Wschodnie. Prawie to samo. Tak. Historia, architektura też bardzo podobna, o którą właśnie staramy się dbać. Tak mamy zresztą ten wyremontowany spichlerz i oficynę pałacową, które są zachowane maksymalnie, więc to jest coś, za co kocham Mazury i to miejsce.
Czym się zajmujesz tutaj w Memłaku?
Koordynuję go, więc przeróżne wydarzenia. Jest fajnie, bo udało nam się w tym roku zdobyć również nagrodę i możemy się nazywać produktem Warmii Mazur przez te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Memłaku, czyli koncerty jazzowe, targi sztuki i rękodzieła, plenery artystyczne, malarskie, ale no, poza tym wystawy, które mamy również. Za niedługo będzie archeologia Puszczy Boreckiej, więc też staramy się pokazywać, co na tych Mazurach jest cennego, nie tylko z tych ostatnich 50-70 lat, ale również i wcześniej. Spotkania, które mówią o gadce mazurskiej, bo też jest taka. Więc no, memłamy dość intensywnie.
Powiedziałaś, że pokazujecie bardzo różne perspektywy czasowe tutaj, różne okresy w historii. I od razu mi przychodzi pytanie, jak tutaj, jeżeli chodzi o odwiedzających jest z przekrojem wiekowym. Czy odwiedzają was także młodzi ludzie i na przykład na tych koncertach jazzowych widzisz trochę młodzieży? Tak. Bo na przykład wokół tutaj w Sztynorcie, w porcie, sporo dzieciaków widziałam, którzy uczą się, zdobywają wiedzę na
patenty. Tak, nawet odwiedza nas giżycka grupa regatowa, żeby poćwiczyć trochę na naszym części muzealnej, żeglarskiej, bo mamy sporo multimedialnych rzeczy. Więc tak jak najbardziej, często dzieciaki też bawią się w muzeum, a rodzice mogą posiedzieć sobie w kawiarni na dole, więc to jest też bardzo fajna rzecz. A w trakcie wydarzeń jak najbardziej. Nawet zimą potrafi tu być 150 osób na otwarciu, kiedy mówimy o pochówkach wampirycznych w średniowiecznej Polsce, czy o wilkach, jak się zachować, kiedy my widzimy też tego. Więc staramy się przytaczyć te wszystkie takie rzeczy, z którymi na Mazurach się można spotkać. Ale to grono odbiorców jest naprawdę dość szerokie.
A czy często spotykasz się z takim zaskoczeniem, jak ludzie przybywają, na przykład przybijają tutaj do portu, widzą na mapie, że jest tutaj muzeum, wyobrażają sobie, że tutaj...
Wszyscy pytają się, czy tu jest hotel.
Trzeba założyć foliowe popuciki takie na buty i siedzi pani na taborecie i pilnuje, czy czegoś nie wynosisz. I wyobrażają sobie, że to jest takie stare muzeum gdzieś tutaj na Mazurach. Wchodzą i widzą te wszystkie multimedialne rzeczy i są w szoku. Czy często się zdarza, że ludzie nie spodziewali się tego, co tutaj macie?
Myślę, że prawie każda osoba się nie spodziewa. Jak odwiedza Memłak, najpierw robi na nim wrażenie architektura, no bo jednak ona jest dość spektakularna. Zachowane te belki, ta cała konstrukcja drewniana. Później patrzą na to, co jest w środku. To jest takie drugie wow. Nie każdy lubi też multimedialność, ale mamy też takie klasyczne gabloty, powiedzmy, z skorupkami archeologicznymi za szybą.
Klasyczne muzeum.
Klasyczne muzeum jest też, ale ja ze swojego doświadczenia i zajmuję się popularyzacją nauki jako taką i też jako archeolog, chcę pokazać, że można pokazywać te wszystkie rzeczy trochę inaczej, że one opowiadają jakieś historie, więc wchodząc tam, dowiadujemy się najpierw trochę o jeziorach, o ich cyklu naturalnym życia, bo one też żyją i umierają. To wszystko mamy tu wkoło, dzięki temu w naszej okolicy mamy rezerwat przyrody Sztynor, 450 hektarów terenu ściśle chronionego. Więc to też o tym opowiadamy. Do rezerwatu wejść nie wolno, ale już do parku, który jest za pałacem i za Memłakiem, już jak najbardziej. Tam możemy odkryć herbaciarnię, kaplicę jerozolimską. To wszystko, jeżeli nie wejdziemy do parku, to mamy też na miejscu w muzeum, bo są wydruki 3D tych rzeczy. Można wirtualnie zobaczyć wykopaliska po dawnych fundamentach dworu łowczego, który tutaj był. Więc jest na tyle ciekawie, tak żeby pokazać i jakąś historię opowiedzieć. Może nie jest dużo eksponatów, ale ja też... Przynajmniej ja osobiście nie chciałabym zrobić z tego graciarni, żeby to nie było takie właśnie zakurzone muzeum, do którego ktoś nie chce wchodzić.
Warto też powiedzieć o tym, czym ty się zajmujesz oprócz Memłaka, czy obok, ponieważ od 6 lat prowadzisz firmę, która zajmuje się skanami 3D i dokumentacją trójwymiarową. Jest taki sprawdzony slogan, że na przykład, powiedzmy, to jest miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. I chciałam zapytać o tę twoją...
Tu mamy to zdecydowanie tak, bo w sumie przez te skany 3D tak naprawdę znalazłam się w Sztynorcie, bo jako archeolog robię nadzory archeologiczne również i właśnie przy pałacu, gdzie trzeba było dokumentować fundamenty w momencie ich wzmacniania, no i właśnie robić skany 3D całego tego obiektu również. Więc zaczęło się od skanów pałacu, później przeszły na skan tak naprawdę tego obiektu. Pamiętam, jak jeszcze były tylko belki i było ich niewiele i deski kładzione, z tym skanerem biegałam po tym całym obiekcie, zarówno i oficynie pałacowej. Więc ja naprawdę mogę powiedzieć, że to nie jest jakby AI, tylko i wyłącznie tutaj faktycznie ta tradycja spotyka się z tą nowoczesnością. Poza tym mamy też tutaj centrum obliczeniowe, więc te moje skany, które ważą bardzo dużo gigabajtów, jak czasem i nie więcej, spokojnie mogę tutaj obrabiać i możemy z tym pracować. Jest przestrzeń do pracy zdalnej, więc tam mogę sobie rozłożyć wszystkie rzeczy.
O Pałacu Lendorfów. Tak. Jak postępują tam prace i jakie są plany co do tego pałacu? Co macie zamiar tam zrobić?
Nie tyle my, bo własnością pałac jest własnością Polsko-Niemieckiej Fundacji.
No tak, tak.
Współpracujemy z nimi, owszem. Udało się zakończyć w listopadzie wzmacnianie wszystkich fundamentów. To mogę powiedzieć również ze swojej strony, bo brałam w tym czynny udział. Teraz jest zrobiona część elewacji, dzięki burmistrzowi też Węgorzewa, bo udało się zdobyć dotację na tą część. Nadal są prace przy konstrukcji dachu, bo to jednak wymaga wielu, wielu jeszcze pracy. I jest próba takiego uporządkowania tego wnętrza, samego wejścia do pałacu, żeby można było też trochę go otworzyć i pokazać. Plany są różne, ale na razie pamiętajmy, że jest to trochę bardziej opcja takiego zachowania, aniżeli pełnej renowacji i rekonstrukcji.
Czyli raczej nie będziemy mogli za parę lat powiedzieć, że zamek też się stał taką częścią muzealną, przestrzenią, w której będą odbywać się
wydarzenia? Z tego, co wiemy, ma być tam coś w stylu Akademii Mazurii, jako miejsce spotkań. Jak będzie dalej to wyglądało, trudno jest mi opowiedzieć. Mogę powiedzieć na pewno, że w lipcu, 19 lipca zaczynamy Festiwal Sztynort, 10 wspólnie z pałacem i serię bardzo dużo wielu wydarzeń kulturalnych będzie odbywało się zarówno z tyłu pałacu na scenie, jak i tutaj w Memłaku.
Ale obecnie nie ma możliwości, żeby zobaczyć, jak on wygląda w środku, zajrzeć tam.
To jest jednak nadal plac budowy.
Rozumiem, ale ty byłaś pewnie w środku wielokrotnie.
Nieraz.
I on robi wrażenie w środku?
Jest bardzo zniszczony. Jest naprawdę bardzo zniszczony. Myślę, że ten okres, w którym był zamknięty w tych latach 90. zaszkodził mu najbardziej. Bo nawet jeżeli coś tam się działo po wojnie, jako tam szwalnie, przedszkole również było,
to się o to dbało.
To się o to dbało. Było ogrzewane i jakby nie było tej wilgoci. A kiedy został zamknięty, to zaszkodziło mu najbardziej.
Powiedziałaś o tym upływie czasu. Jakbyśmy mieli trochę powróżyć też z fusów. Czy uważasz, że wasza tutaj działalność memłakowa w ciągu, powiedzmy, paru kolejnych lat będzie się rozrastać? Wy macie plany, powiedzmy, takie sięgające kilku lat do przodu i na przykład wiesz, że chcielibyście tutaj zrobić coś jeszcze większego, wydarzenie na jeszcze większą liczbę osób, zaprosić, nie wiem, taką albo inną gwiazdę. Wspomniałaś o jazzie, no to już się trzymajmy tego jazzu.
Myślę, że tak, chociaż ja jestem trochę przerażona ilością już wydarzeń, które robimy. Mamy letnie i zimowe targi sztuki rękodzieła. Ostatnio było ponad 40 wystawców na 3 piętrach tutaj zimą. Latem z kolei one są częściowo w porcie rękodzieło sztuka w Memłaku, więc jest tego naprawdę ogrom. Trochę się boję, jak damy radę sobie, jeżeli będzie jeszcze więcej, ale się staramy i staramy się też pokazywać taką ciekawą kulturę, tak? Trochę nie szablonową momentami. Za 2 tygodnie koncert Insect Drummers. Pan będzie na bębnach pokazywał, jakie mają odgłosy insekty. Więc jest naprawdę dość ciekawie.
Na bębnach będą oddawali odgłosy
insektów? Tak. Pan to polski arszyn tak
kiedy
zwany.
Kiedy to będzie?
20 czerwca.
To brzmi jak coś dla ciebie.
No niestety 20 czerwca mam inne plany i to nie ściemniam teraz, tylko naprawdę, ale to brzmi niesamowicie.
Tak, mamy taki fajny projekt Błękit Pruski elektro i akustycznie, takie dość niecodzienne koncerty, które tutaj się będą odbywały, łącznie z potańcówką do chłopaków z Nowoszyszek, więc no, będzie naprawdę ciekawie. Pokaz mody, który będzie odbywał się też w porcie lokalnej marki tutaj, która szyje super fajne ubrania żeglarskie, więc no, jest tych rzeczy naprawdę coraz więcej. Robimy też taką Mazurską Akademię Ludową na jesień, więc mamy serię wtedy wykładów o kulturze właśnie Mazur, o tkaninach, o ceramice. No i dzieje się tego.
Czyli wychodzi na to, że Port Sztynort to jest miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Ludzie mogą tu przypłynąć, zacumować i nie dość, że zjeść, popływać, to jeszcze zaczerpnąć trochę kultury, historii, powiedzieć. No, jest to miejsce niezwykłe dla każdego.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I możemy też odwiedzać zimą jak najbardziej Memłak, bo on działa. Każdy weekend jesteśmy otwarci i ferie zimowe i okres międzyświąteczny. W zeszłym roku był tutaj Sylwestra, więc wiecie, może naprawdę się tu dużo zadziać.
Zapraszamy wszystkich do Memłaka i do całego Sztynortu. Dziękujemy bardzo.
Marta Bura-Janowska, ta, która zarządza Memłakiem i tutaj Memła. Bardzo
tak
dobrze.
Czyli ty masz tutaj decydujące słowo w Memłaku.
A czy możesz
patrzę, tam z tyłu siedzi mój wyższy szef, więc nie wiem. Ale jeżeli chodzi o memuak, kiedyś mi powiedział, że nikt mi nie będzie tutaj kwiatków przestawiał.
Klimę?
Nie mamy klimatyzacji.
Bo coś tu ciągnie.
To lodówka chyba.
Coś tu ciągnie.
Nie mamy, ale zaraz coś zaradzimy.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Zapraszamy teraz naszego redakcyjnego kolegę Kubę Szymczuka, który walczy tutaj naprawdę dumnie od poniedziałku.
Kubo, z czym on walczy?
Z czym walczy, właśnie. Co to są jakieś pomówienia?
Z przeciwnościami losu.
O, ale tu nie było za dużo ich właśnie.
No dlatego ta walka była bardzo prosta.
Ja w ogóle mam taką obserwację, że tu były super. Słuchajcie, stało się tak, że przyjeżdżaliśmy, lał deszcz i wyjeżdżamy, dopiero teraz właściwie, pada deszcz. Więc cały tutaj pobyt był z piękną pogodą, trafiło nam się. No.
Brałeś udział w regatach?
Brałem udział w regatach.
Które miejsce zająłeś, kolego?
Nie musimy o tym akurat rozmawiać, ale było bardzo ciekawe doświadczenie.
W dole stawki.
Na końcówce my po prostu do tego podeszliśmy jako do pięknego
do
doświadczenia.
Zabawy.
Patrzyliśmy, jak tam wszyscy się męczą o ten po prostu puchar. Nie, my sobie rozmawialiśmy, integrowaliśmy się, bo to regaty w ogóle... Ja pierwszy raz korzystałem z takich... jeziornych, tak? Fachowo można powiedzieć, sportów, czy takich rozrywek turystycznych. I powiem szczerze, że regaty są ciekawym bardzo doświadczeniem, więc
czyli za rok
spróbować.
Chętnie weźmiesz w nich udział.
Za rok wezmę udział i tak już na poważnie do tego myślę podejdę, bo spróbuję coś ten. Ale na początku, ale teraz to był taki dobry wątek do integracji, tam się ciągnęło za tą linę,
tak.
Tam tłuszczało, coś zawiązywało, odwiązywało, no super. Tam.
A przy okazji jeszcze niektórzy zdobyli puchary.
To niektórzy, tak. Tak, ja się cieszyłem ich szczęściem, że mieli te puchary. W każdym razie, tak, bardzo fajne doświadczenie.
A co ci się najbardziej podobało w Czynorcie poza regatami?
Poza regatami? Ktoś na grupę redakcji wrzucił zdjęcie łosia. I stwierdziliśmy z Wojtkiem, który tutaj jest odpowiedzialny też za kwestie telewizyjne, z którym też tutaj się zintegrowałem. To w ogóle Sztynort jest świetnym miejscem, żeby się poznawać.
Tak.
I stwierdziliśmy, że pójdziemy poszukać tego łosia, bo podobno tam cały czas chodzi. No i poszliśmy tutaj sobie spacerowo, piękna okolica. Natomiast nie znaleźliśmy łosia, ale znaleźliśmy jakąś taką rozczarpaną zwierzynę i zrobiliśmy śledztwo, co to za zwierz był.
I
to był Daniel, rozczarpany przez wilki albo wilkopsy. Więc taki, tak, więc
czyli
myślę, taki psy, wątek,
które się
ja nie wiem,
trochę właśnie skolegowały z psami.
Tak,
i...
ale zrobiliśmy zdjęcia i wysłaliśmy do znajomego, który się na tym zna.
I to nie był ChatGPT.
I to nie był ChatGPT, nie, absolutnie. I to było...
A nie baliście się, że te wilkopsy...
Nas dorwą?
Tak, zostawiły to jako przynętę, żeby ktoś przyszedł.
Trochę tak, ale to właśnie był taki wątek, wiecie, no bo jedni lubią leżeć na słońcu, a my poszliśmy w las i szukaliśmy przygód. I je trochę znaleźliśmy.
Więc ale czyli? To takie przykre trochę przygody... W sensie mówię o losie
nie, bo zjadły. No.
No to jest jednak prawo dżungli, tak?
Prawo dżungli. Natura
tak zjada mniejszego.
Natura jest tu piękna, ale też prawdziwa. Tak jest.
Czyli nie będziemy musieli cię namawiać, żebyś za rok do Szczynortu zapisał.
Nie, na pewno przyjadę za rok. Spróbuję rzeczy, których jeszcze nie spróbowałem.
A czego nie próbowałeś?
Nie udało mi się, bo było bardzo duże zainteresowanie tymi supami, tymi takimi...
Supami?
Supami. To się nazywa supy?
Sup.
Tak. Sup? Sup. Takie latające deski, można
nie,
powiedzieć.
To e-foil.
Supy, e-foile.
E-foile.
Tak.
Są supy też.
No, generalnie lata.
Generalnie było za...
Tak. Nie dotyka wody i tam jest takie coś...
To e-folie.
To e-foil.
E-folie.
E-foil.
Tak.
Tak.
Sup to jest takie, że się...
A.
Siedzisz i sobie chillujesz, wiosłujesz.
No właśnie, jestem takim szczurem lądowym totalnym, więc te sporty wodne, jakoś, jeżeli chodzi o ich nazewnictwo, nie jestem fachowcem, ale no, to było ciekawe i na pewno za rok tego spróbuję. Po prostu ustawię się w kolejkę tak, żeby mnie nikt tam nie wygryzł. Rowerki, więc tak. No,
ja też jestem zachwycony tym miejscem. Uważam, że to jest takie... Naprawdę jest tutaj co robić, bo nawet dla miłośników takich jak ja, którzy niekoniecznie przepadają za wodą, to jest też dużo atrakcji. I chyba nie znalazłem nikogo, komu by się z naszej ekipy tutaj nie podobało. No niektórzy musieli wracać już wczoraj, no bo
obowiązki... To im się nie podobało.
...i tak dalej.
Tak.
Ale naprawdę wydaje mi się, że chyba wszyscy są zachwyceni.
Nie, no super, no bo taki pełny pakiet, słuchajcie, no taki i ognisko, i taka integracja gdzieś tutaj była pod tymi namiotami, no muzyka, śpiewanie i tak dalej, no więc no czego można chcieć więcej od Mazur, przynajmniej ja jako taki klasyczny człowiek z miasta mam takie wyobrażenie Mazur i tak spędzania czasu na Mazurach, no i tutaj tak ten czas udało się spędzić i przy okazji właśnie zintegrować.
I też trochę popracować, bo sporo materiałów chłopaki ponagrywali, też live'y
tak,
były.
Była tak, ekipa, która, no, operatorzy na przykład, oni pracowali tak, ciężko cały czas.
Chłopaki tu mało wypoczęli chyba, no.
Słucham?
Chłopaki tu mało wypoczęli.
Mało wypoczęli. Ich nie widać, ale zrobili wielką robotę wydawcy, tak, tu Janek też cały czas czuwał na tym, żeby żebyście mieli tutaj te live'y wszystkie, bo to nie tylko, tak. bo tu też są wydawcy.
Jedni szukają łosia, inni kręcą klip, ktoś jeździ na rowerze, tutaj ktoś śpi, ktoś wstał, ktoś kładzie spać. No dużo się działo, bardzo dużo.
Ktoś padł do wody, ale nic mu się nie stało, więc
tak. Ale wiadomo, to w Sztynorcie zostaje w Sztynorcie i będziemy dopiero tą puszkę otwierali za rok i wspominali. Tak?
Wspominali, tak.
A pamiętacie, jak przed rokiem?
A pamiętacie, jak przed 2 laty ty byłeś 2 lata temu?
Nie.
Rok temu, przepraszam. Rok
nie,
temu.
Ja zacząłem pracować właśnie po Sztynorcie, mniej więcej. Znaczy we wrześniu, więc
tak. Czyli debiut, tak jak i u mnie.
Tak, i mi się podobało te historie, które słyszałem, to, że tak powiem, wiele można było powtórzyć.
Uważam, że trzeba wprowadzić coś takiego dla świeżaków, jak było na koloniach, czyli chrzest. Jak ktoś koniecznie. Pierwszy raz.
Ja jestem za.
Takie na kolanach, po szyszkach czy coś, takie wiecie, były zawody. Jak się jeździło w latach 90. na kolonie obozy, to właśnie tak to wyglądało. Kto był pierwszy raz w danym miejscu, no musiał mieć chrzest.
Tak, ja jestem za tym, żeby świeżakom to robić, bo już nie jestem świeżakiem, to taka sama mechanika, jak byłem przeciwko maturze z matematyki, bo jej nie musiałem zdawać, ale jak już ją zdałem, znaczy jak już jestem po maturze, to może być. Uważam, że powinni mieć maturę.
Oczywiście, jak najbardziej, ja też uważam.
I do wojska też powinni iść od razu po liceum.
A to też działa w drugą stronę, kiedy kończysz szkołę swoją, to ją potem remontują i jest ładne boisko tak, i tak dalej.
Tak, no. Było.
Chodziłeś, to nie było.
Ja zawsze chciałem mieć szafki w szkole i zamontowali mnie, kurczę, akurat w 8 klasie.
Ale tak jest życie, takie są koleje losu.
Tak jest, niestety.
Ale odnośnie do tych szafek w szkole, to dokładnie miałam tak samo jak ty, że marzyłam wręcz o tym, oglądałam te wszystkie amerykańskie filmy.
Tak jest.
I tak bardzo, bardzo chciałam. I oczywiście co? Odwiedzam moją podstawówkę po latach i oczywiście są szafy.
Oczywiście są, no właśnie. Ale tutaj właśnie jest wszystko, czego można by chcieć i się spodziewać na Mazurach.
Ale plany są ambitne, jak rozmawiałem tutaj z włodarzami, więc za każdym, pewnie kolejnym naszym pobytem będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej. No mi się podobało rok temu bardzo, w tym roku jeszcze jest lepiej i boję się tego, co będzie w przyszłym roku, jak będzie mi się pytanie podobało. Czy w ogóle jest skala, którą będę mógł opisać ten następny pobyt w tym miejscu?
No nie, to myślę, że... O, bo tylko pogoda była.
Ja tak już nie wiem, czy my tu przyjeżdżamy, się tak trochę wpraszamy i mam nadzieję, że dzięki temu, że to jest na antenie, to na pewno tutaj nas zaproszą.
Na pewno zaproszą, tak.
Tak trochę awansem już mówimy o przyszłości.
Nie, nie, super, super doświadczenie przyjechanie w takie miejsce. Jeżeli to jest w ramach w ogóle takiej no, zabawy też, ale integracji zawodowej, no to wszystko jest pięknie. No.
A byłeś na wczorajszym rejsie?
A właśnie, o rejsie nie powiedzieliśmy. Tak, byłem na wczorajszym rejsie. To był rejs ku zachodowi słońca, tak się nazywał, tak?
Tak.
I faktycznie w pewnym momencie przestało kropić i zrobił się zachód słońca piękny i ten rejs był ku zachodowi słońca. Super, ten, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ten statek, którym płynęliśmy. To,
statek Tauty.
Tauty. I to, Tauty? Co było pod pokładem. Znaczy, to się fachowo nazywa pod pokładem, tak? No to tam gdzieś się siedzi tak grzecznie na górze.
Bar i ta strefa restauracyjna.
Strefa restauracyjna. Słuchajcie, to jest tak zaskakujące. I tak
z Orient Expressu wyglądało.
Orient Express, dokładnie. Nawet dostaliśmy karty do gry, takie, które miały 40 lat, oryginalne. Więc...
Czyli to były... Te karty.
To były te karty. Takie z troszkę bardziej roznegliżowanymi paniami. Tak. Ale w taki sposób, słuchajcie, no sztuka.
Czyli z takich już się kart po prostu nie robi.
Nie robi się takich kart. Właśnie mówiliśmy, że to jest piękne, no nie? Nie wulgarne, lecz piękne, no. I tego się już nie robi. I w ogóle cały ten rejs był taki na początku wszyscy, 2,5 godziny rejsu, nie wiem, może jeszcze na te supy i tak dalej, ale jak już ruszyliśmy i tak się rozgościliśmy na tym statku, no to było genialnie i potem było tak smutno, że wracamy.
Tak, i plus pan kapitan i panie z obsługi były tak przemili. No, fantastycznie, więc mimo, że ta pogoda tak była w kratkę, tak jak powiedziałeś, troszkę w pewnym momencie kropiło.
Coś kropiło, tak.
To mimo wszystko, jeszcze to słońce na samym końcu, tak, które ładnie zachodziło, myślę, że zrekompensowało wszystko.
No i w ten sposób dotarliśmy do końca naszego poranka. Jest to ostatni poranek ze Sztynortu, ale nie ostatni poranek w tym tygodniu. Zapraszamy Was oczywiście na jutrzejsze wydanie, które już będzie z naszego warszawskiego studia, a my dziękujemy bardzo wszystkim widzom, którzy spędzili z nami tutaj czas, oglądali nie tylko poranki, ale wszystkie live'y, które były wieczorem, różne aktywności. Bywało ciekawie, było śmiesznie, czasami było też cringe'owo, bo nawet ja śpiewałem, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i że w przyszłym roku również będziecie oglądać to, co robiliśmy tutaj. Ja nazywam się Wowunio, to jest Aleksandra Cieślik.
Kuba Szymczuk.
Bardzo
dziękujemy
miło.
Państwu. Dzięki. Bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy Wam udanego dnia. Buziaczki.
Pa!
Thank you.